Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, a przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, dziś naszym gościem jest pan Jakub Maciejewski, publicystyka tygodnika Sieci, portalu W Polityce, korespondent wojenny z Ukrainy, autor książki Wojna, reportaż z Ukrainy. Witamy bardzo serdecznie w naszym studiu.
Szczęść Boże, ojcze redaktorze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Rosyjska inwazja na Ukrainę z bliska, tak powiemy. Pan na front, pan dotarł jako jeden z pierwszych, spędził tam 160 dni. Praca na froncie, na polu walki. Przed rozmowami w telewizji pan powiedział, że za chwilę wybiera się pan znowu na Ukrainę.
Ja myślę, że jest to udziałem wielu Polaków, którzy teraz są na Ukrainie. Jest to udziałem ochotników, którzy zaciągnęli się do ukraińskiej armii dzięki temu, że prezydent Andrzej Duda z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem takie skonstruowali prawo, które to umożliwia, że nie jest to zdradą, że bronić Ukrainy dzisiaj to bronić Polski. I faktycznie spotykałem też ochotników polskich w Donbasie na bardzo niebezpiecznych odcinkach, którzy... To Polacy wykazują się heroizmem i profesjonalizmem. To często żołnierze zawodowi albo byli żołnierze, którzy swoim doświadczeniem pokazują Ukraińcom, no, jaki jest prawdziwy żołnierz. Żołnierz NATO, żołnierz z honorem i profesjonalizmem. Też oczywiście niesamowite wrażenie robią wolontariusze z Polski. Wolontariusze, którzy... Czasami zaczynają od tego, że jadą może z jakąś pomocą humanitarną do Lwowa, a czasem nawet tylko do Przemyśla, żeby kogoś zawieźć w bezpieczniejsze, umówione miejsce. Ale potem gdzieś nas, Polaków, wciąga ta potrzeba, że straszna rosyjska inwazja dotknęła naród ukraiński, że dzieje się ogromna krzywda, gwałty, rakiety, no sceny jak z II wojny światowej. I oto my, Polacy, budzimy się jako naród. Mamy taki wewnętrzny sprzeciw wobec tej rosyjskiej inwazji i tam na szlakach ukraińskich, na wojennej Ukrainie, na 1500 kilometrach frontu rosyjsko-ukraińskiego spotykałem Polaków wszędzie. Polaków odważnych, Polaków zaangażowanych i powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Polaków różnych opcji politycznych. Nie tylko katolików, nie tylko tych konserwatywnych Polaków, ale też tych liberalnych czy lewicowych, to znaczy gdzieś jednak w nas kod kulturowy przetrwał. I ja myślę, że opowieści naszych rodziców i dziadków o wrześniu 1939 roku, o różnych koszmarach II wojny światowej i okupacji obudziły nas teraz z taką niezgodą na rosyjską inwazję na naszego sąsiada.
Zaledwie kilkanaście kilometrów od polskiej granicy znajdują się w pełni uzbrojone posterunki wojskowe, a w nich żołnierze gotowi walczyć z rosyjskim najeźdźcą aż do śmierci. Ale oprócz geografii chowa się w bliskości tej wojny jeszcze inna, upiorna prawda. Niemiłosierne bombardowanie ukraińskich miast, głód, chłód i rozdzierające serce cierpienie ludności cywilnej. Tuż za wschodnią granicą na naszych oczach rozgrywa się koszmar. Członkowie rodzin opłakują swoich bliskich, a świat patrzy na bestialskie gwałty, tortury i mordy na ukraińskich dzieciach i kobietach. Tak tam rzeczywiście jest?
Są różne obszary oczywiście tej wojny. Dziś Kijów jest dużo bardziej bezpieczny niż rok temu. We Lwowie, w Żytomierzu, w Chmielnickim życie toczy się prawie normalnie, ale im bliżej frontu, tym robi się bardziej piekielnie. Jest coraz więcej zniszczonych budynków, zniszczonych mostów. Na wyzwolonych terenach, na przykład obwodu chersońskiego, Rosjanie pozostawili setki, tysiące min. Saperzy, z którymi rozmawiałem, sami się narażający, a sami tracący życie w tym rozminowywaniu, mówią, że z obwodu chersońskiego rozminowanie tego, co Rosjanie zostawili przez 8 miesięcy okupacji tego obwodu, rozminowanie zajmie 30 lat. I to pokazuje, jak złowieszczo Rosjanie wymierzyli ostrze swojej inwazji w ludność cywilną. Czemu giną saperzy przy rozminowywaniu? No przecież są profesjonalistami, ale Rosjanie i na nich zastawili specjalne pułapki. Jest na przykład mina pod miną. Kiedy się saperowi już wydaje, że rozmontował minę z zewnątrz, okazuje się, że pod spodem kolejna mina już go rani czy zabija. Więc tych pułapek Rosjanie zakładają bardzo wiele. Często miny są ukryte na przykład w dziecięcych zabawkach. Jeśli dziecko podniesie, no to zginie lub będzie okaleczone. I ta perfidia, ta pasja, z jaką Rosjanie znęcają się nad ludnością cywilną, no ona naprawdę budzi wspomnienia najgorszych koszmarów z polskiej historii, właśnie z czasów okupacji i II wojny światowej.
To czego chcą Rosjanie? No bo rozumiemy potyczkę taką, żołnierz z żołnierzem, ale gdy słyszymy o tych bestialskich gwałtach, torturach, o mordach na ukraińskich właśnie kobietach, dzieciach, na ludziach bezbronnych, przecież też i relacje na naszą antenę docierają przez różnych, no to jak można bombardować cały czas, prawda? Zresztą pan też w programie w telewizji Trwam mówił, że jedno bombardowanie po drugim. Chwila odpoczynku i znowu. Więc jeszcze teraz pan mówi, że 30 lat będą próbowali rozminować, czy rozbroić to, co Rosjanie, gdyby ta wojna za jakiś czas się skończyła, nad tym będą pracować. To ja myślę, jak odbudować w ogóle, jak żyć w takim kraju, to pokoleń potrzeba.
Prawnuk Lwa Tołstoja, pisarza rosyjskiego, który dzisiaj jest członkiem partii Jedna Rosja, oczywiście prawnuk pisarza i członkiem Dumy Rosyjskiej, Parlamentu Federacji Rosyjskiej, mówił z pasją dla francuskiej telewizji, że Ukrainę chce się cofnąć do epoki przedprzemysłowej, do XVIII wieku, by ci wrogowie Rosji, Ukraińcy, broniący się dzielnie Ukraińcy, żyli w zacofaniu, by ich kraj został zniszczony, ludność wysiedlona. I przytoczę słowa pewnej staruszki z Charkowa, która mieszkała w bloku, nawet gdy na obrzeża miasta już wjechały w marcu rosyjskie czołgi i ona widziała z okien swojego mieszkania w bloku po prostu bitwę na osiedlu charkowskiej Sałtiwki. Ona opowiadała, że pamięta niemiecką okupację i mówiła, że wtedy było łagodniej, że gdzieś tam były takie obszary podczas okupacji niemieckiej, gdzie można było czuć się spokojniejszym, że szło się po ulicy okupowanego miasta i Niemcy jakoś nie zabijali sobie losowo dla zabawy ludzi. Teraz tak jest. Teraz Rosjanie potrafią urządzać strzelanki do ludzi, jakby małe dzieci strzelały do ptaków czy do żab, a tutaj strzela się do ludzi. I myślę, że jednym z powodów jest rosyjska nienawiść. No, wynika ona też z braku Boga w życiu, z fałszywego chrześcijaństwa, jakim jest moskiewski patriarchat, z tych oszustw patriarchatu moskiewskiego. I ta nienawiść widoczna była w kilku miejscach. W Buczy na przykład, gdzie Rosjanie okupowali to przez tam prawie miesiąc, zostawili na ścianie jednego z domów, gdzie żyli, zostawili ten dom w fatalnym stanie, wszystko rozkradzione. No, aż nie mogę tutaj na antenie radia opowiedzieć, co jeszcze zastano, ale żyli gorzej jak zwierzęta. To na ścianie napisano, kto wam pozwolił tak dobrze żyć. To znaczy rosyjska nienawiść. My jesteśmy biedni, my jesteśmy odizolowani w naszej putinowskiej Rosji, a wy, Ukraińcy, marzycie sobie o Unii Europejskiej? I podobne teksty słyszeli mieszkańcy Snigurivki, tu już obwód mikołajowski na południu Ukrainy. Tam było 7 miesięcy okupacji. I muszę powiedzieć tak państwu szczerze, nie chciałbym nikogo obrażać, ale Snigurivka, ukraińskie miasteczko, to bardzo biedna miejscowość. Myślę, że w Polsce nie ma tak biednej miejscowości z takimi fatalnymi drogami, biednymi domami. No, Ukraina ma też swoje połacie biedy. I nawet tam okupant rosyjski chodził po domach i pytał mieszkańców, kto wam pozwolił tak dobrze żyć, że macie muszlę klozetową, pralkę, ciepłą wodę w kranie. I gdzieś tam wmówiono Rosjanom, że winą za te ich wszystkie biedy, nieszczęścia, za to całą bezbożność, że to winni są inni, tylko nie Rosjanie. I teraz, gdy spuszczono to zło z łańcucha. No to piekło uwolniło swoje wszystkie zbrodnie. Milion deportowanych w głąb Rosji, 100 tysięcy dzieci porwanych, gwałty na kobietach, na dzieciach, na mężczyznach zresztą także. Bicie mężczyzn, szukanie swastyk na ich ciałach, bo propaganda mówi, że Ukraińcy to naziści, więc niektórzy Rosjanie w to wierzą i szukają tego. W Śniegurywce, której Państwu przed chwilą mówiłem, znaleźliśmy na przykład w miejscu, gdzie żyli Rosjanie, bębenek szamański. Bębenek, nie wiem do końca jaka to tam religia z dalekiej Syberii do nas przyszła, ale po prostu świat bez Boga, bez wartości, bez budowania cywilizacji, bez prawdy zaowocował zalewem takiej dziczy dokładnie, jaką my, nasi przodkowie, pamiętali z 1939 i z 1944 roku.
Pan obserwuje z bliska, bo mówił pan, że Rosjan trochę trudno zaobserwować, bo nawet nie dopuszczają niczego. Wiele informacji nawet nie może wyjść, gdyby próbować podsłuchiwać Rosjan, bo i powyłączane, prawda, sieci komórkowe. Ale pan obserwuje Ukraińców. Gdyby pan o nich też mógł powiedzieć, bo w książce Ukraina się broni jest, prawda, i o tej odwadze, o cnocie odwagi, o drodze życia. Może pan spróbowałby nam to, co pan przeżywał, prawda, między różnymi ludźmi, może najczęściej między żołnierzami, między ludźmi takimi pan najwięcej dni spędził.
Ukraińcy mieli państwo, które było jednym z najbiedniejszych w Europie, razem z Mołdawią, także krajem bardzo skorumpowanym. Krajem, który przez dekadę był silnie sowietyzowany. Dokonywano tam zbrodni na narodzie ukraińskim, wybijano elity, przywożono ludność napływową i to się odbija na Ukrainie, na kondycji społecznej, psychicznej. To jest naród często politycznie i ideowo pogubiony. Ale w godzinie próby, przyszedł egzamin z historii, my możemy sobie Ukraińców oceniać dowolnie, ale gdy napadli ich kraj, przecież tak niedoskonały, ich państwo tak często niesprawiedliwe wobec obywateli, to Ukraińcy stanęli na wysokości zadania. Tego im nikt nie może odmówić, gdy dziś milion mężczyzn jest pod bronią, to są przeważnie ochotnicy. Oczywiście wszędzie zdarzają się i tchórze, i widziałem jak do Użgorodu w pierwszych dniach wojny wyjeżdżali także mężczyźni, bo Użgorod najdalej od wojny przy granicy ze Słowacją był taką kolebką ucieczki i zabaw na wojennej Ukrainie. Ale jednak dziś, drodzy Państwo, rozmawiamy wieczorem. Na Ukrainie jest godzina do przodu. W wielu miastach zaraz ogłoszą godzinę policyjną, a żołnierze ukraińscy w tej chwili w dziesiątkach tysięcy na linii frontu wsuwają się w śpiwory, w okopach, w ziemiankach, gdy tam jest temperatura poniżej zera i mają nadzieję, że dożyją poranka. Podejrzewam, że jakieś 2 kwadranse temu byli jeszcze pod gołym niebem, żeby wysłać SMS-y rodzinie, żeby powiedzieć żonie, że się ją kocha, mamie, że o niej się myśli, i potem zeszli do ziemianek, gdzie już nie ma zasięgu, gdzie tylko przez mały otwór widać skrawek nieba i mają nadzieję, że te ostrzały, które codziennie, nad ranem zwłaszcza, intensywnie zarzucają pociskami pozycje ukraińskie, mają nadzieję, że przeżyją do rana, mają nadzieję, że dzisiaj nie będzie szturmu, że z okopów rosyjskich nie wysypią się dziesiątki krzyczących urra rosyjskich żołnierzy, że te sceny z pierwszej i drugiej wojny światowej nie powtórzą się dzisiejszej nocy. No więc ten naród zdał egzamin i kiedy patrzymy krytycznie na Ukraińców, bo mamy też przecież i swoje podstawy ku temu, zadajmy sobie pytanie, czy my w Polsce też byśmy tak umieli. Ja poznałem też celebrytów ukraińskich, którzy poszli na front. Andrzej Chływniuk, opisany zresztą w mojej książce Wojna, reportaż z Ukrainy, muzyk, właściwie milioner, bogaty, człowiek sukcesu, chwycił za karabin i poszedł na front. Muzyk. A teraz pytanie do naszych słuchaczy. A ilu naszych muzyków, celebrytów poszłoby walczyć w okopach? Kto? Maciej Sztur? Może? Czy kto z tych słynnych popkulturowych solistów? Myślę, że w pewnych aspektach to na Ukraińców możemy patrzeć nawet z podziwem dzisiaj.
A pytanie, tak pan się wybiera, dlaczego tak pana ciągnie? Bo mówiliśmy, że pan znowu jedzie i w pierwszych dniach pan pojechał. No to jednak niebezpieczne. Tak, nawet od strony ludzkiej dziennikarz, czy ciągnie pana, gdzie jest wojna? Czy jadąc tam boi się pan? Czy to jakaś misja? Czy się pan nie boi też, co czuje wracając?
No myślę, że Polacy to w ogóle naród, gdyby zmierzyć odwagę, to powyżej średniej europejskiej, ale przede wszystkim te sceny z Ukrainy nam wszystkim, nas wszystkich poruszyły i to, że przyjęła Polska 3 miliony uchodźców w swoich domach, w swoich szkołach, że opiekuje się nimi i karmi, no to już świadczy o tym, że dla nas ta wojna jest czymś wyjątkowym. I kiedy ja przemierzałem, na początku to było 2,5 tysiąca kilometrów frontu, teraz ten front się skrócił, bo Rosjanie się wycofali spod Kijowa, Czernichowa i Charkowa, to bardzo wiele scen przypominało polski wrzesień. No były sceny, te kolumny pojazdów i pieszych uciekających z Charkowa czy z Kijowa, czy te wioski, przez które przemykały szybkie oddziały najeźdźcy czy obrońców, realia okupacji, masowe groby pod Izjumem. No to są polskie sceny sprzed 80 lat, więc nam to wszystkim jakoś zagrało i wiem też, że polscy dziennikarze na Ukrainie także wykazują się wielką odwagą i starannością. Myślę, że to jest w naszym kodzie kulturowym. A oprócz tego my, Polacy, na Ukrainie mamy o tyle łatwiej, że naród ukraiński jest Polakom bardzo wdzięczny teraz, bardzo. I po prostu Polaków zwyczajnie wpuszcza się w więcej miejsc, czasami bez dokumentów, czasami nie do końca legalnie, bo ty jesteś z Polski, no to jedź, to nie mów nikomu, ja cię puszczam. Słyszałem to wiele razy na różnych odcinkach frontu, bo Ukraińcy, właściwie każdy Ukrainiec dzisiaj ma kogoś w Polsce, prawda? No, brata, żonę, dzieci, rodziców, przyjaciół, każdy ma kogoś w Polsce, więc myśmy spełnili swoje zadanie aktu chrześcijańskiego miłosierdzia. Ukraińcy to rozumieją i teraz od nas zależy, czy będziemy umieli to przekuć w instytucjonalną współpracę w przyszłości. Ale to, że ja tam pojechałem, myślę, że jest po prostu zagrał na szkod kulturowy, który też spotyka mu wielu innych Polaków na Ukrainie. Nie jestem tu żadnym szczególnym przypadkiem.
Tak, przeczytam jeszcze raz to ze wstępu. Pan dedykuje tą książkę mojej mamie, Ewie Maciejewskiej, za całe wychowanie i podsuwaną literaturę, która pomaga w podglądaniu świata. Ten świat, który teraz pan podgląda, no pewnie nie jest taki, jaki by pan chciał, czy w ogóle jaki my byśmy chcieli, bo nieraz ta wojna jest daleko, wiemy o iluś tam 10 konfliktach w świecie, ale to, co dzieje się teraz blisko, prawda, bo wiemy prawie, że na wyciągnięcie ręki, ze świadomością jeszcze, że no niewiele brakuje, żeby się ten front przesunął.
No tak, ja zadedykowałem książkę mamie, nauczycielce języka polskiego, więc te lektury polskiej literatury były u nas w domu zawsze obecne i jestem pewien po też swoich licznych podróżach po Europie Wschodniej, jak bardzo wielkie znaczenie dla tożsamości narodowej ma wychowanie przez rodziców i dziadków, że czasami ułańskie pieśni śpiewane do kołyski mogą powrócić po kilkudziesięciu latach w jakimś akcie bohaterstwa w okopach czy na takiej brutalnej wojnie jak ta rosyjska inwazja. I w kwietniu, jak już rozmawiamy tak z wątkiem osobistym moim, w kwietniu zeszłego roku zmarł mój 91-letni dziadek, który całe życie opowiadał mi o wojnie ze swojej perspektywy. Kiedy on umierał, ja przyjechałem wtedy z Ukrainy do Polski, właściwie ja mogłem mu opowiedzieć o identycznej wojnie. On mi rysował okopy, jak byłem dzieckiem, żeby pokazać, jak to działa. Rysował mi okopy, a ja 20 parę lat później w takich samych okopach siedziałem z ukraińskimi żołnierzami. I to jest też taki ważny sygnał. Nas liberałowie i lewacy okłamali, że żyjemy w jakiejś posthistorii, w lepszych czasach. Nie będzie już takich wojen, będą wojny ekspedycyjne, wojny informacyjne, wojny dronów. A ja, drodzy państwo, w tej książce Wojna, reportaż z Ukrainy, opisuję no, sceny jak z pierwszej czy z drugiej wojny światowej. Okopy, ziemianki, czołgi, koktajle Mołotowa. W Kijowie w pierwszych dniach wojny spotykałem chłopców 13-letnich, którzy robili koktajle Mołotowa na wypadek wjazdu rosyjskich czołgów. W Chersoniu Grupa 20-latków przygotowała taki atak na rosyjskie czołgi. Niestety trafili na doborową jednostkę i gdy Rosjanie wkroczyli do miasta, to na ulicy Nawciarzy w Chersoniu ci chłopcy zaatakowali rosyjskie czołgi. Niestety wszyscy zginęli. Więc to są sceny jak z polskiego Grodna w 1939, jak z sierpnia 1944 roku z Warszawy. Historia się nie skończyła. Naprawdę trwa. I zmieniło się dużo mniej niż obiecywali nam ideolodzy nowoczesności. No może zmieniło się to, że Rosjanie już nie kradną zegarków, tylko pralki i lodówki.
Tutaj pan robi wiele, czy ma wiele zdjęć też, chociażby szpital w Oeniwce został doszczętnie zniszczony przez najeźdźcę, choć cywilizowane narody nie atakują obiektów oznaczonych Czerwonym Krzyżem, nawet podczas wojny. Na resztkach łóżek widać zwęglone ciała poległych pacjentów i takich miejsc jest wiele, tak też patrzę na te zniszczone osiedla, bo rozumiem obiekty wojskowe, ale osiedla, zakłady pracy, to no nawet niszczone tak przed zimą obiekty, które mogą dać ciepło, mogą dać energię elektryczną.
Tak, Rosjanie z pasją uderzają w ludność cywilną w ramach też zemsty za to, że ludność cywilna stanęła w obronie swojego państwa. A mogę też powiedzieć taką rzecz, o tym się nie mówi. Ale w pierwszych dniach wojny, może w pierwszych godzinach wojny, część elit ukraińskich nie była pewna, czy bronić kraju. Czy jest sens bronić kraju, czy się za szybko państwo nie złoży. Przecież oligarchowie zniknęli teraz. Może Rinet Achmetow wysyła jakieś paczki z pomocą humanitarną, ale jachtów swoich oligarchowie ukraińscy nie sprzedali. I wśród części elit było zastanowienie się, czy bronić państwo. Ale naród popchnął ich do walki, bo nagle okazało się, że na drogach, w wioskach mężczyźni brali karabiny przy pierwszej okazji, usypywali z cegieł, z worków z piaskiem, z opon, barykady, posterunki i bronili dosłownie swoich domów. Pamiętam taki widok wręcz poetycki z miejscowości Stojanka pod Kijowem, gdzie brodaty mężczyzna ze starym karabinem, brodaty, siwy, stał mocno trzymając ten karabin w dłoniach, żeby go po prostu użyć, jak wejdą Rosjanie. Choć tam Rosjanie mieli wielką przewagę, stali po drugiej stronie lasu, mieli czołgi, snajperów, a on powiedział, ja swojego domu nie zostawię. I taka właśnie postawa z jednej strony pchnęła ukraińskie elity, no dobra, trzeba bronić kraju. Tu też prezydent Zełenski, no wybitnie jako aktor z wykształcenia potrafił porwać też ludzi, nawiązać z nimi więź taką bezpośrednią i to zadziałało, ale też rozwścieczyło Rosjan, że to naród ukraiński chce się bronić. Proszę zobaczyć, po ponad roku wojny nie ma nastrojów pacyfistycznych na Ukrainie, nie ma takich głosów, a dobra, oddajmy im Donbas czy Krym, byleby był pokój. Nie. Ukraińcy chcą bronić całego swojego kraju. Ja teraz w lutym wróciłem z Donbasu, gdzie żołnierze na pozycjach wojskowych 150 metrów od Rosjan mówili mi, ja walczę tu w Donbasie, żeby nie walczyć w domu, bo jeśli Rosjanie zajmą Donbas, to prędzej czy później pójdą dalej.
No właśnie, bo Ukraina to kiedyś oligarchowie, też słyszeliśmy, to też ta ziemia rozdrapywana, należąca bardzo często nie do Ukraińców, bo wielu też żyje no, w różnej kondycji i często w biedzie. I teraz no, jednoczą się, bo się bronią. I teraz czy Ukraińcy popierają i są wdzięczni prezydentowi Zełenskiemu, tamtejszej władzy, bo ona też nie do końca była jednorodna, prawda? I to też trochę to postawiło ją w zupełnie innej sytuacji, bo pewnie Zełenski tego się nie spodziewał, gdy został wybrany na prezydenta, że za chwilę będzie musiał stać z żołnierzami ramię w ramię i tu wygląda, że ma poparcie z zewnątrz, ale wewnątrz jak to wygląda?
Tak, prezydent Zełenski nie ma nawet takich idealnych relacji z wojskowymi. To znaczy z tymi oficerami. Tam są pewne podziały w obozie władzy, ale prezydent Zełenski ma wielkie poparcie narodowe. Pamiętam taki obrazek spod Bachmutu latem, jak kucharz wojskowy obierał ziemniaki dla jednostki, to na pozycjach już na froncie i wcześniej włączył z telefonu przemówienie, ostatnie przemówienie Zełenskiego i wszyscy się gromadzili tam wokoło, słuchali. Także zwykli żołnierze, zwykli ludzie prezydenta cenią, wojskowi mają trochę zastrzeżeń, bo przecież prezydent Zełenski nie wierzył na początku, że taka inwazja się może odbyć. I pewne decyzje do obrony kraju podjęto nawet wbrew władzy. Na przykład rozmieszczono magazyny z bronią w różnych miejscach, po to by łatwiejszy był dostęp do karabinów w razie pospolitego ruszenia i to było trochę tak wbrew centrali, wbrew tej centralnej władzy na Ukrainie. No ale myślę, że czas rozliczeń przyjdzie po wojnie. Teraz jest przede wszystkim podziw dla prezydenta Zełenskiego, że nie uciekł z kraju. Pamiętajmy, że prezydent Wiktor Janukowycz, no on taki zrusyfikowany oczywiście, no kacap, ale jednak gdy Majdan 9 lat temu się za bardzo rozlał po Kijowie, to po prostu Janukowycz uciekł do Rosji. A teraz sytuacja była dużo groźniejsza dla prezydenta Ukrainy niż wówczas dla Janukowycza, a prezydent Zełenski został i był też w zagrożonych miejscach, w ostrzeliwanych miejscach, był w Bachmucie nie tak dawno, więc przykład osobistego bohaterstwa, osobistego świadectwa cały czas robi dobrą robotę.
A co jutro? Co w następne dni, tak myślę, jeżeli chodzi o wojnę, kolejny etap, Rosjanie nie odpuszczą. Czy Ukrainie wystarczy sił?
Rosjanie nie odpuszczą. Kiedyś Józef Łobodowski, pisarz, który znał dobrze i Rosję, i kozaczyznę 100 lat temu, tą kozaczyznę walczącą też z bolszewikami, zapisał słowa takiego kozaka właśnie duńskiego, że Rosjan jest jak karaluchów. Jedne wytłuczesz, inne lezą, a generał rosyjski nie zważa na ofiary, bo ma zaraz następnych rekrutów. I tak samo było więc za carów, tak samo za Związku Sowieckiego i tak samo dzisiaj, gdy ci żołnierze rosyjscy, wybiegawszy z okopów bez rozeznania, nie wiedząc do końca gdzie, giną jak muchy, ale rosyjskim przełożonym nie szkoda takich strat. Więc to jest problem, bo Rosja będzie tą wojnę toczyła dalej, bo no co, sankcje, bieda, niedobory, ofiary, a Rosjanie się tym w ogóle przejmować nie będą. Tylko, że Ukraińcy chcą walczyć. To znaczy chcą walczyć, bo już stracili przecież na pewno kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Zginęło już w tej wojnie podczas obrony swojego kraju. I nikt nie chce, by ta śmierć poszła na marne. No jak teraz, straciwszy brata, przyjaciela czy syna, powiedzieć, a dobra, to teraz oddamy Donbas, bo nie chce nam się walczyć. No nie. Teraz Ukraińcy są bardziej zdeterminowani, by się obronić. I jeśli w tym tempie będą otrzymywać zachodnie wsparcie, zwłaszcza od Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, no to ta lepsza broń zachodnia będzie tłukła Rosjan skutecznie. Hajmarsy, polskie kraby, których dużo ostatnio widziałem w Donbasie, robią dobrą robotę.
Chciałem jeszcze zapytać o takie oblicze chrześcijan, bo o tym też pan pisze w trzecim rozdziale. To nie jednorodna wspólnota, tak jak i no, sama Ukraina, prawda? Tych różnych ludzi jest wiele, Rosjan też. Bardzo świadome takie działania socjologiczne. A to oblicze chrześcijan, jak to wygląda, bo też Kościół bardzo zróżnicowany i protestancki zbór, i prawosławie, i Kościół katolicki.
Tu mamy kilka rodzajów postaw i do tych najszlachetniejszych, bez cienia wątpliwości, mogę wymienić katolickie duchowieństwo i wiele zborów protestanckich. No ich tych odłamów jest dużo, więc trudno tutaj tę mapę dokładnie rozeznać, ale duchowieństwo katolickie no, okazuje się być przemyślane, no zawsze nawet w takim świeckim wymiarze już sam fakt, że duchowieństwo żyjące w celibacie, no nie ma tych zobowiązań rodzinnych, sprawia, że ksiądz czy zakonnik może lepiej poświęcić się swoim wiernym, bo nie musi wywieźć żony czy dzieci z zastrzeliwanego miasta. Ale też ta mądrość duchowieństwa i taka praktyczna, że przecież dzięki spowiedzi, dzięki opiece w parafii zna potrzeby ludzkie, ale też ta teologiczna mądrość w obliczu zmagań ze śmiercią, no pozwala duchowieństwu wytrzymać więcej. Pamiętam wspaniałe świadectwo ojca Piotra Wróblewskiego, oblata z Czernichowa. Czernichów był oblężony niemalże, cały był okrążony przez Rosjan i bardzo silnie bombardowany, zwłaszcza taka dzielnica Bobrowica, wyglądająca po tych ostrzałach jak Warszawa po powstaniu warszawskim. I ojciec Piotr Wróblewski nie wyjechał z Czernichowa, gdy te ostrzały tak intensywnie tam trwały, choć bał się. Rozmawiałem z nim, opowiadał, że już nawet miał zgodę biskupa, żeby wyjechać. Już spożył Pana Jezusa w świątyni, zebrał dokumenty, poszedł ostatni raz pomodlić się w kaplicy i tam, jak opowiadał ojciec Piotr, rozpłakał się i uznał, że nie może wyjechać, musi zostać w swoim kościele. Miał trudne zadanie, musiał opiekować się przerażonymi matkami, dziećmi, które nie wiedziały, gdzie są ich ojcowie, musiał też wiele pochówków organizować, to dramatyczne, ale też bał się nie tylko śmierci, bał się też tego, jak opisuje w książce, że właśnie, że umrze, ale że przeżyje, że Rosjanie wkroczą do miasta, wejdą do jego kościoła i co? Zaczną mordować, gwałcić, a cóż on, cywil, duchowny, będzie mógł zrobić? Ta bezradność też jest horrorem. I takich świadectw jak ojca Piotra mógłbym wymieniać więcej. No w książce jest też opisany, czy bardzo energiczny i odważny ksiądz biskup charkowsko-zaporowski Pawlo Honczaruk, czy kapucyni z Kijowa i Dnipro, czy dominikanie z Fastowa i z Kijowa, siostry nazaretanki prowadzące niesamowite przedszkole też w Kijowie. Więc jakby to wszędzie się dzieje, to duchowieństwo naprawdę zdaje egzamin. Protestanci mają też swoje zaangażowanie, wywożą ludzi z nawet czasem ostrzeliwanych wiosek w Donbasie. To jest też odwaga i te wspólnoty protestanckie organizują pomoc humanitarną w ich cerkwiach, jak oni to mówią, tak? W ich świątyniach też są centra pomocy humanitarnej. Ale niestety nie można powiedzieć tyle dobrego o cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Ja temu poświęcam cały trzeci rozdział tej książce, Wojna, reportaż z Ukrainy, bo choć sam w to na początku nie wierzyłem, ale prawosławni podlegający pod Moskwę na Ukrainie potrafią ukrywać rosyjskich morderców w swoich kościołach, przechowywać tam broń, szpiegować dla Rosjan, a nie widziałem nigdy żadnego duchownego, prawosławnego, moskiewskiego patriarchatu, który by pomagał ludności cywilnej, organizował pomoc humanitarną, czy organizował schrony podczas bombardowań. Ale mamy liczne dowody, że współpracują z Rosjanami. To niestety przypomina trochę sceny jak z Melchiora Wańkowicza, który opisywał, jak niektórzy luteranie we wrześniu 1939 roku współpracowali z Niemcami. Tak dzisiaj moskiewski patriarchat, ich duchowieństwo na Ukrainie też często współpracuje z Rosją.
Jakieś normalne życie, tak myślę. No edukacja chociażby dzieci, młodzieży, bo to też dla Ukrainy no, ważny temat, czy dzieci będą miały przyszłość, jaką będą miały przyszłość. Te, które przyjechały z rodzicami czy z matkami do Polski, tutaj staramy się im no, zadbać, wesprzeć rodziców w tym, żeby edukacja była, żeby te dzieci nie zatrzymały się. A jak to wygląda, że tam jest w jakimś mieście, czy w jakiejś części normalne życie? Wiemy, że Kijów się obronił, prawda? Był mocno atakowany. Tutaj ta bliżej nas zachodnia część Ukrainy, no też może jest spokojniejsze życie. Trudno mówić o wschodniej, blisko tej bardzo okupowanej i niszczonej cały czas. Jak to wygląda z tej obserwacji pana jako dziennikarza, świadka, tak na bieżąco, na gorąco?
Miasta ukraińskie, ich mieszkańcy na pewno dążą do normalności, udają normalność. Jest godzina policyjna każdego dnia, właściwie każdej nocy, w zależności od regionu, w różnych godzinach, zazwyczaj od 23 do 5 do 6 rano, bo w tym czasie rosyjscy dywersanci chcieliby grasować, ci, którzy zbierają się w wyznaczonym miejscu, by atakować zbrojnie różne punkty w miastach. Wysadzenie w powietrze budynki, no dzięki godzinie policyjnej mają utrudnione zadanie. Tu muszę zrobić taki malutką dygresję, ale ci dywersanci do złudzenia przypominają niektórych imigrantów z polsko-białoruskiej granicy. Znaczy ja rozmawiałem z takim pułkownikiem Sił Zbrojnych Ukrainy, Jurijem Maksimiwem, który mi opowiadał, kim są ci dywersanci. To są często imigranci, często nielegalni, często przybyli z Białorusi i w ich telefonach znajduje się jakieś zdjęcia z Moskwy, z jakichś szkoleń, zdjęcia z jakimiś terrorystami. No przecież to jest dokładnie to, co pokazywał nam w Polsce minister Mariusz Kamiński z telefonów niektórych imigrantów z polsko-białoruskiej granicy. To znaczy, to są prawdziwi dywersanci przeznaczeni do wysadzania w powietrze budynków, do mordowania. I proszę zobaczyć, kim są niektórzy celebryci w Polsce, czy tacy politycy jak Janina Ochojska, którzy mówią, że trzeba ich wszystkich wpuścić z tej granicy polsko-białoruskiej. No, to jest poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Oni na Ukrainie robią dramatyczne rzeczy. Nie można ich wpuszczać od tak. To są zbyt poważne sprawy, by tak to traktować. Ale wracając jeszcze do normalnego życia. Owszem, za dnia pracują kawiarnie, restauracje, niektóre, choć często nie ma prądu, ale generatory prądu zastępują, są takim substytutem tutaj. Czasami działają sklepy, niektóre markety. Szkoły to raczej nauka zdalna, podobnie uniwersytety, ale na ulicach widać i posterunki z takich betonowych bloków, z worków z piaskiem. I można powiedzieć, że Ukraińcy starają się normalnie żyć. Tutaj ojciec redaktor spytał właśnie o to normalne życie. No ale teraz, już jest po 23 na Ukrainie, proszę państwa, setki tysięcy ludzi z miast kładzie się spać. W Charkowie, w Zaporożu, w Dnipro, w Chersoniu. Setki tysięcy ludzi. I jutro rano na pewno przynajmniej kilkoro z nich się nie obudzi, bo rakiety, nie wszystkie będą rosyjskie rakiety zbite przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. I ja na przykład pamiętam z Zaporoża taką noc. Rosjanie bardzo punktualnie atakują wybrane przez siebie obiekty. W Zaporożu była to 2:30 w nocy i słychać było te rakiety. Kilka rakiet ukraińska obrona przepuściła i było słychać coraz bliżej i bliżej kolejne wybuchy. Wtedy człowiek myśli, no mam nadzieję, że uderzy w blok obok, a nie w mój blok. No taka jest proza życia, że się życzy raczej, żeby kogoś innego trafiło. Taki jest odruch przetrwania. I trafiło też blok mieszkalny. Na szczęście przeważnie opustoszały, bo większość wyjechała z Zaporoża. Rano szacowało się straty, liczyło ile osób jest rannych, ile zginęło. I to jest codzienność Ukrainy, ale ojcze redaktorze, normalność wstaje nad ranem. Tej samej nocy, tego samego właśnie poranka widziałem ze zdumieniem z okna, jak ludzie, ktoś wychodzi z psem, ktoś inny kupuje kawę w kiosku i idzie do pracy, rusza tramwaj, autobus. Więc tak normalne życie dzisiaj wygląda na Ukrainie.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziś temat rosyjska inwazja na Ukrainę z bliska. Nasz gość Jakub Maciejewski, publicysta, autor książki Wojna, reportaż z Ukrainy. Na front wojenny dotarł jako pierwszy, jeden z pierwszych, spędził tam 160 dni. Słyszymy o pracy dziennikarza na froncie, na polu walki. Telefony do studia, do Radia Maryja, zapraszamy. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, Dwa telefony w naszej rodzinie, 536-600-100 i 536-600-200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy, 48-56-655-23-33, drugim 48-56-655-23-66.
Mamo, idę już, ty zostaniesz tu, gdzie pomocną dłoń poda Polak brat. Wybacz proszę mi tylko kilka chwil, twoja miłość wiem, chroni mnie przed złem. Nie płacz, mamo, już, szybko miną dni, za ojczyznę mą walczyć chcę. Jutro idę w bój, czy wystarczy kul i zwycięstwo da dobry Bóg. Chcę żyć i śnić o ojczyźnie, błękitem nieba, złotem pól. Chcę żyć w pokoju, by światu miłość dać. Już kolejny dzień, płynie kobiet krew, wróg morduje nasze dzieci. Jezu, zlituj się, mamo, nie roń łez, w sercach ogień jest. Muszę zostać tu, gdzie zabija wróg. Chcę ojczyźnie, z błękitem nieba, złotem pól. Chcę żyć w pokoju, by światu miłość dać. Czytam krótki list, w którym mamo ty, swym uśmiechem, pocałunkiem tulisz mnie. Mamo, proszę cię, podziękować chcę Polsce, która tak jak ty matką dla nas jest. Chcę żyć, ojczyźnie, błękitnie.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Moje imię Tadeusz. Dzwonię z Dąbrowy Górniczej. I mam takie pytanie do pana Maciejewskiego. Bardzo ładnie mówi, bardzo go cenię. Ale tak na szybko, no bo pytań by mogło być dużo. Tak co myśli... To, co słychać tak na temat tych rozmów, czy cokolwiek wie, czy jakie się toczą, co jest możliwe w najbliższych czasach, jak to będzie się przedstawiać. To tyle.
A rozmowy pan myśli Kogo z kim?
No, chodzi o Chiny i o Rosję i o Francję i o Niemcy i Amerykę, tak, co tam jest szykowane, tak, co my nie wiemy, co ja na przykład nie wiem, nie? Może pan Maciejewski wie więcej.
Dziękuję.
To tyle.
Dziękuję panie Tadeuszu. Bóg zapłać.
Dziękuję panie Tadeuszu za pytanie. Pozdrawiam ciepło Dąbrowę Górniczą. Ja oczywiście nie byłem przy tych rozmowach. Byłem na froncie, w ziemiankach, w bombardowanych miastach, na szlakach pomocy humanitarnej. I mogę panu powiedzieć i państwu, co Ukraińcy mówią na ten temat. Bo owszem, wyczuwam pańską troskę, że boimy się, że za plecami Ukrainy, za plecami broniącego się narodu, ktoś tam sobie coś poustala. My też to znamy z II wojny. Broniliśmy się przed Niemcami, przed Sowietami, a potem ci Sowieci się dogadali z naszymi sojusznikami o kształcie naszych granic, o naszym przyszłym losie, nawet o naszym ustroju. I faktycznie taka obawa istnieje. Ale mamy też dobre wieści. A tą dobrą wiadomością dla Ukrainy i dla sprawiedliwego pokoju, tą dobrą wiadomością jest Polska. To znaczy postawa naszego kraju, naszych władz, to w jaki sposób zawstydziliśmy zachodnią Europę i zmobilizowaliśmy ją, by pomagała Ukrainie. Premier Morawiecki z tym brawurowym rajdem do Berlina i wyśmianiem Olafa Scholza. Prezydent Andrzej Duda, który stał się takim wielkim symbolem dla Ukraińców. I wreszcie nasi sojusznicy z zawody, to znaczy Wielka Brytania i Ameryka. No, oni też zrozumieli, że to Polacy mieli rację, że Rosja jest faktycznie zagrożeniem i te niemiecko-rosyjskie handle gazem nie przyniosą nam nic dobrego. Więc słusznie pan ma pewne obawy, że Chiny, Rosja i te mocarstwa same ułożą pokój także kosztem Ukrainy, oddając na przykład Krym Rosji, zatwierdzając to. Byłaby to dla nas zła wiadomość, bo Rosja wtedy otrzyma sygnał, że warto było wywołać tę wojnę mimo strat, a więc tak zrozumieją Rosjanie. A więc będzie warto dla nich i następną wojnę wywołać. To dla nas byłaby bardzo niebezpieczna wiadomość. Ale działamy my jako państwo polskie, jako Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, czyli my jako Zachód, działamy też w takiej intencji, by Ukraina zachowała swoją integralność terytorialną i by Rosjanie nie zdobyli ani metra ziemi. Nie wiem, czy to się uda. Jeszcze wiele ofiar, wiele walk, bitew musi się tutaj rozegrać, ale wie pan, wierzę, będąc 160 dni w bardzo różnych miejscach, sytuacjach i rozmowach na Ukrainie, wierzę, że po 300 latach, gdzie nasze kraje między Niemcami a Rosją, no jednak przeważnie przegrywały z tymi imperiami, traciły terytoria, nasi przodkowie lądowali na Syberii albo w obozach, ale myślę, że teraz jest nadzieja wreszcie happy endu dla naszych krajów, że Ukraina się obroni, Polska zyska silną pozycję, Niemcy dostaną po łapach, a Rosja będzie musiała się cofnąć. Nie jest to pewne, oczywiście, to jest wojna, wszystko się może wydarzyć, ale wiele wskazuje na to, że ta wojna może zakończyć się zwycięstwem dobra nad złem.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże
i
Panu.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze. Dzień.
Teraz i zawsze.
Lech z Warszawy. Proszę ojca, proszę pana autora książki. Mam propozycję, żeby pan no, w jakiś sposób zmotywował kolegów tłumaczy, żeby pana książka została w miarę jak najszybciej przetłumaczona na język angielski i niemiecki co najmniej, może nawet i francuski, żeby spróbować uświadomić narody władające tymi językami podstawowymi, powiedzmy. Jaka jest rzeczywistość, co się tam dzieje, jaka jest kultura Ukrainy prozachodnia i europejska, chrześcijańska, a jaka turańska, rosyjska, barbarzyńska. Skoro świat, no Europa Zachodnia otwiera oczy, że Polska miała rację, przewidując ten kryzys, który się w tej chwili powszechnie rozlał przede wszystkim w Europie. skoro zaczynają zauważać, że Polska miała rację, to trzeba Europę uświadomić, że Polska w wielu kierunkach miała rację. A to, co się dzieje w stosunkach Unii Europejskiej do Polski, to jest jawna wojna na różnych płaszczyznach ekonomicznej, ideologicznej i tak dalej. I Polska znów ma rację. Znów, trzymając się kultury chrześcijańskiej, broni wartości, a nie tego, co nie ma wartości. Wartość jest związana z prawdą. Natomiast to, co przedstawia teraz kultura i zapędy Europy, to są oparte na kłamstwach ideologicznych. I o tym również powinna literatura polska uświadamiać Europie. Na przykład, skoro młodzież niemiecka nie poznaje prawdziwej historii niemieckiej, to w Polsce powinny być drukowane po niemiecku podręczniki dla młodzieży, które w ten czy w inny sposób pomalutku przeniknęłyby do Niemiec. To samo tak jak Norman Davis otwierał nam oczy na historię Polski, no zwłaszcza okresu wojennego i no, powstania warszawskiego na przykład, to tak Polacy mogliby, autorzy dobrzy i tłumacze, tłumaczyć na języki angielski, francuski, niemiecki prawdziwą historię Europy. To jest moja propozycja.
Dziękujemy panie Lechu, wszystkiego dobrego. Panie redaktorze.
Także pana Lecha serdecznie pozdrawiam. No, z trudnego miasta pan dzwoni, ale już zostawmy tą naszą umęczoną stolicę. Bardzo też dziękuję za te słowa uznania. Wydawnictwo Biały Kruk pewnie rozważy i tą kwestię tłumaczenia, choć muszę panu i państwu szczerze wyznać, że ta książka jest pisana z założenia dla człowieka z polskim kodem kulturowym. To znaczy, jestem pewien, że państwo, biorąc do ręki tę książkę Wojna, reportaż z Ukrainy, wyczytacie też między wierszami pewne rzeczy, których nie mogłem do końca napisać, bo zawierają jeszcze tajemnice wojenne albo zawierają rolę niektórych Polaków, o których jeszcze w czasie wojny pisać nie można. Byłem na przykład na słynnym, bardzo ważnym spotkaniu, kiedy premierzy Kaczyński i Morawiecki przyjechali do prezydenta Zełenskiego. Proszę sobie wyobrazić, że wtedy barykady z worków z piaskiem były nawet w Pałacu Prezydenckim, na każdym skrzyżowaniu korytarzy. Tak Ukraińcy szykowali się do obrony ostatniego gabinetu na wypadek desantu na Pałac Prezydencki. Więc pewnych rzeczy nie można było pisać, ale państwo oczytani w polskiej literaturze, znający kody kulturowe, znające historię polskiego państwa podziemnego, słuchający Radia Maryja, no obeznani w tej naszej polskiej kulturze, jestem pewien, że wyczytają więcej niż ktoś wypukany z tego kodu lub ktoś z zagranicy. Ja teraz w lutym jechałem na Ukrainę, także do Donbasu, wioząc książki, po polsku, ale dla Ukraińców, bohaterów tej książki. To znaczy jest na przykład major Czarny czy starszy kapitan Klementyn Jewtuszenko czy wspaniały właśnie pastor z Kramatorska, który pomaga cywilom. Wiozłem im te książki, czy lekarz medyczny Wołodymyr Mołdawczuk, który z frontu wywozi rannych. I wręczałem im tą książkę i, drodzy państwo, czuję, że faktycznie Ukraińcy i Polacy mają sobie wiele dobrego do powiedzenia. Owszem, przyjdą siły, które nas będą próbowały pospierać. Jest o co. Są oczywiście w naszej historii bardzo bolesne rany. Ale pamiętajmy, że sojusz Polaków i Ukraińców stworzyłby i terytorialnie, i ludnościowo, i przede wszystkim politycznie, bo mamy dużo woli w sobie, takiej twardości, stworzyłby takie zagrożenie dla naszych rywali, że na pewno agentura naszych wrogów będzie pracowała nad tym, by nas skłócić na zawsze. Ale czułem, że Ukraińcy, choć tę książkę otrzymali po polsku, większość z nich polskiego nie zna, to że rozumieli także pewien przekaz. Ale też panie Lechu mówił ważną rzecz o tej edukacji Zachodu. I powiem panu szczerze, choć to może nie będzie zbyt politycznie poprawne. Myślę, że mamy teraz dwa Zachody. Jeden zachód to jest ten europejski, starokontynentowy, Niemcy, Francja i tam ich inne tam wasale wokoło. Jest ten zachód transatlantycki, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i nasze kraje, kraje Trójmorza. Ja pamiętam taką scenę, jak siedzieliśmy w Słowiańsku, w Donbasie, w takim ceglastym, małym pomieszczeniu. Słychać było w oddali rosyjską artylerię. I w tym pomieszczeniu siedział polski dziennikarz, to znaczy ja, siedziała amerykańska ochotniczka w ukraińskiej armii, pseudonim Pantera, zresztą piękna kobieta, jeśli mogę tak państwu szczerze powiedzieć. Siedział brytyjski ratownik medyczny, pseudonim Fish, i ukraiński oficer, pseudonim Gringo. I oto cztery narodowości w jednym pomieszczeniu. I ja wtedy miałem takie przekonanie, że to jest prawdziwy Zachód. Ci, którzy powiedzieli dość na rosyjskie zbrodnie, na rosyjską inwazję. Niemcy się ociągali, Macron i Scholz dzwonili do Putina, wiele państw chciało się układać, martwiło się cenami za gaz, ale Polska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone naprawdę stanęły na wysokości zadania. I ja wierzę, że tu musimy przede wszystkim inwestować, ten zachód transatlantycki, bo pewnie państwo podzieliliby moją refleksję, że no za zachodnią granicą ten nasz sojusznik bywa niestety dość dwulicowy.
Dziękuję. Dziś rozmowy niedokończone na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę z bliska. Naszym gościem jest redaktor Jakub Maciejewski, publicysta, autor książki Wojna, reportaż z Ukrainy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Paweł mówi z Krakowa.
Prosimy.
No ja mam troszeczkę inne zdanie na ten temat. Zastanawiam się, dlaczego w ogóle ta narracja, którą państwo przedstawiają, nie tylko państwo, nie tylko Radio Maryja, ale także inne media, troszeczkę mi przypomina nawet bardzo narrację dotyczącą COVID-a. Dlaczego nie mówi się w mediach o roli Amerykanów w tej wojnie? Dlaczego w mediach jest tylko jeden przekaz, że Putin jest bandytą, mordercą, złodziejem, a Ameryka to anioły no aniołki, tak, aniołki. W moim mniemaniu wojna jest wymyślona, sprokurowana i prowadzona przez Amerykanów przeciwko Rosji rękami Ukraińców. Nie mówi się ludziom, nie tłumaczy się to, co miało miejsce przed 24 lutego 2022 roku. Nie mówi się o roli Majdanu, o tym, że Ukraińcy pierwsi zaatakowali te tereny autonomiczne w Donbasie. Nie mówi się o zamordowaniu 40 iluś Rosjan w tym teatrze, chyba w Odessie. Nie mówi się o tym, że w 2014 roku w Kijowie doszło do zamachu stanu, gdzie Amerykanie obalili demokratycznie wybranego prezydenta Janukowicza, owszem, był prorosyjski, ale zastąpili go probanderowskim i proamerykańskim Poroszenką, który miał przygotować Ukrainę na wojnę. O tym, że taka teza jest, że miał ich przygotować, za chwilę to udowodnię. Przypomnijmy sobie słowa Poroszenki z tych czasów. Nasze dzieci będą chodzić do szkoły, do żłobka, a wasze dzieci będą chowały się po piwnicach. Tak zwyciężymy tę wojnę. Zachęcam państwa do zapoznania się z mapami NATO z 90 roku, a mapami NATO teraz. Chciałem teraz przytoczyć słowa von der Leyen z grudnia 2021 roku. Von der Leyen, już są wypowiedzi w internecie, oczywiście sobie wszystko można znaleźć, która mówiła, że już w grudniu 2021 roku miała uzgodnione sankcje z Rosją. Czyli taki to był nagły atak Putina na Ukrainę. Rzecznik prasowy Pentagonu, maj 2022 rok, mówi, że sukcesy militarne Ukrainy wynikają z 8 lat szkoleń żołnierzy ukraińskich przez NATO. Merkel i Poroszenko. Umowy mińskie były wprowadzone po to, żeby mieli czas na przygotowanie do wojny. Bruno Vespa, słynny włoski dziennikarz, jeszcze kilka lat temu mówił, że Zachód popełnił błąd w kwestii Putina, co im strzeliło do głowy, żeby ustawiać rakiety w Polsce. Giorgia Meloni, obecna prezydent, premier Włoch, 2016 rok, mówi, żeby Europa nie stawała się głupim sługą Ameryki. Kiedy Zełenski został wybrany na prezydenta, jego pierwszą obietnicą było, powiedział, że położy kres wojnie w Donbasie. 8 lutego 2022 roku Macron otrzymuje zapewnienia od Zełenskiego o wprowadzeniu umów mińskich. 20 godzin później Ukraina wydaje oficjalny komunikat, że nie będą te umowy dotrzymane. Czyżby ktoś z Ameryki zadzwonił i powiedział, żeby zerwać to wszystko? Berlusconi. Wystarczyło przestać atakować republiki autonomiczne w Donbasie i nie doszłoby do tego wszystkiego, do czego doszło. Ważne aspekty. Nikt nie mówi o zbombardowaniu Nord Stream 1 i Nord Stream 2 przez Amerykanów. Już są dowody na to, że to zrobili Amerykanie i Norwegowie. Proszę Państwa, kwestia jedwabnego szlaku. Najpierw Amerykanie bombardowali w Syrii jedwabny szlak, teraz tutaj bombardują na Ukrainie. Wojna, już się Amerykanie szykują do wojny z Chinami na 2025 rok. Rosja, proszę Państwa, bardzo dobrze sobie radzi, jeśli chodzi o sprzedaż ropy, gazu. Znalazła rynek w Indiach, w Chinach, a my bierzemy gaz dwukrotnie większy z Ameryki. To jest, proszę Państwa, wszystko chodzi o pieniądze, a niestety Zełenski prowadzi ten kraj na zatracenie i krew jest przelewana, oby tylko nie doszło do tego wszystkiego w Polsce. Dziękuję
Panu. Panie Pawle, ja tylko zapytam na koniec, a wojna jest prowadzona na terenie Ukrainy czy Rosji?
Na terenie Ukrainy, ale została, tak jak powiedziałem księdzu, wymyślona, sprokurowana i prowadzona przez Amerykanów. Nikt o tym nie mówi.
A bombarduje kto Ukrainę?
Rosja bombarduje, bo została sprokurowana do tego. To jest proste. Dziękuję. Dlaczego tylko jeden przekaz w mediach?
Nie, ja się tylko pytam. Pan powiedział swoje. Poprosimy naszego gościa, pana redaktora Jakuba Maciejewskiego, żeby też odpowiedział. Panie redaktorze?
To jest wielka siła Radia Maryja, że każdy może zadzwonić i wypowiedzieć swój głos. Ja chętnie odpowiem. Dlaczego wszyscy mówią to samo o tej wojnie, o rosyjskiej inwazji? Mówią to samo dlatego, że to jest prawda. Rosjanie dokonują tam ogromnych zbrodni. Gwałty. 1 000 000 ludzi z południa Ukrainy wysiedlonych na Syberię. 100 000 dzieci porwanych. Rozmawiałem z ofiarami gwałtów, z ofiarami podziemnego obozu koncentracyjnego w Jagodnem, gdzie 300 osób Rosjanie trzymali i nie pozwolili nawet, trzymali w piwnicach na małej powierzchni, nie pozwolili nawet wynosić ciał tych, którzy nie wytrzymali tego życia pod ziemią. I co, to też Amerykanie kazali im robić? To też Amerykanie kazali gwałcić, kraść pralki, jeśli Rosji idzie tak dobrze, sprzedaż tego gazu, no to dlaczego Rosjanie na widok ciepłej wody w kranie wykręcają ten kran i zabierają do swojej drewnianej chaty na Syberii, myśląc, że im też tam ta ciepła woda poleci? Dlaczego po biednych wioskach w obwodzie mikołajowskim Rosjanie chodzą i pytają Ukraińców, kto wam pozwolił tak dobrze żyć? Chcieliście do Europy? Nie, będziecie żyć w takim syfie, powiem łagodniej, jak my. Jeśli to Amerykanie, no to cóż, to gdzie te historie, jak Rosjanie, wiemy to na pewno, Rosjanie się tym pochwalili, obcięli genitalia ukraińskiemu jeńcowi, też przez Amerykanów, sprowokowali ich do gwałtów na kobietach w wiosce Swoboda i potem powieszeniu tych kobiet na drzewie, to też Amerykanie sprowokowali. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo ja znam tę narrację. Narrację, że Rosja niewinna, bo to wszystko spisek. Pan mówił o Amerykanach, jeszcze zabrakło tutaj do tej teorii spiskowej dołożenia tam innych kręgów. Ale ci ludzie, którzy to głoszą, a są też takie niszowe media w Polsce, internetowe, tacy nazywają się dziennikarzami, blogerami, którzy mówią to, co pan właśnie nam to przekazał. Dlaczego nikt z nich nie pojedzie na Ukrainę zobaczyć to na własne oczy? No przecież zobaczyłby może szlachetnych Rosjan w takim razie, biednych, sprowokowanych przez Amerykanów. Może zobaczyłby intrygantów Ukraińców. Może by zobaczył tych banderowców okropnych. No przecież jeśli takie tezy według kogoś są prawdziwe, jeśli on je głosi publicznie, na blogach, w internecie, pisze w jakiejś gazetce, to czemu nie pojedzie na Ukrainę tego udokumentować? Ja byłem 160 dni na tej Ukrainie i opisuję to, co widziałem. A że pokrywa się to z tą prawdziwą wersją, no tak, może dla kogoś jest to ta prawda trudno przyswajalna, ale Rosjanie dopuszczają się gigantycznych zbrodni. Sami z siebie, z nienawiścią, z bezbożnością na ustach, czasami z jakimiś szatańskimi zapędami. Rosjanie to robią i ich będziemy usprawiedliwiać, że ktoś ich sprowokował. No, zachęcam takich dziennikarzy, którzy tak uważają. Nawet ja mogę ze sobą zaprosić. Zapraszam ze sobą na następną wyprawę za 2 tygodnie na Ukrainę. Kto uważa, że Ukraińcy są źli, a Rosjanie dobrzy, niech pojedzie ze mną, zobaczy to na własne oczy.
A kwestia tych imperialistycznych takich wpływów, myślimy Ameryka, myślimy Rosja. No i jak to wygląda? Bo to też ten telefon może narzuca, że Ameryka, Stany Zjednoczone próbują mieć wpływy w Europie. Rosja i Chiny próbują wypchnąć na przykład Europę. I tutaj też można na to tak postrzegać, kto tak naprawdę wygra te wpływy w Europie. Chociaż Europa wydaje się taka malutka przy tym wszystkim.
Problem tylko polega na tym, że prezydent Joe Biden, w przeciwieństwie do prezydenta Donalda Trumpa, na początku swojej prezydentury chciał się wycofać z Europy. Chciał się wycofać z Europy, aby Stany Zjednoczone skoncentrowały się na rywalizacji z Chinami, na Oceanie Spokojnym, w Azji, czyli Ameryka chciała odpuścić. W Białym Domu było takie przekonanie, że Niemcy dobrze zagospodarują kwestie bezpieczeństwa w Europie. No i właśnie tak wygląda sytuacja, gdy Ameryka wychodzi, a Europę pozostawia się na pastwę Rosji i Niemiec. I dobrze, że Ameryka zareagowała teraz, bo w I wojnie światowej zareagowała po 3 latach wojny. W 1917 Ameryka włączyła się do wojny, przesądzając o zwycięstwie aliantów i doprowadzając do pokoju. W II wojnie światowej włączyli się po 2 latach dopiero i zwycięstwem aliantów doprowadzili do ułomnego, ale jednak pokoju. Teraz na szczęście nie czekali na następną wojnę światową, tylko zrozumieli, że to Polska i państwa bałtyckie na przykład miały rację, uważając, że Rosja nie zmieniła się i nadal pozostaje niebezpieczeństwem. Niestety my jeszcze jesteśmy za słabi jako Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, może w przyszłości Rumunia, która też jest taka stosunkowo antyrosyjska. Jeszcze jesteśmy za słabi, by sami sobie z Rosją poradzić. No a Ameryka z tą gigantyczną przewagą technologiczną pozwala jednak nawet Ukraińcom Rosjan bić na frontach. No, jeśli chodzi o polskie zaangażowanie, chyba wszyscy słuchacze by się zgodzili z taką jedną prostą tezą, że lepiej, żeby nasze czołgi czy nasze kraby, te armatochaubice, kraby polskie, biły Rosjan pod Charkowem, a nie pod Krakowem.
Radio Maria, proszę bardzo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mieczysław z Łodzi mówi, pytanie, co wy zrobicie, kiedy on naprawdę to zrobi? Co wy zrobicie wtedy, kiedy kilka dużych ukraińskich miast wyparuje pod ruskimi bombami atomowymi? Moim zdaniem jestem praktycznie pewien, że to się naprawdę stanie. On musi to zrobić z co najmniej 3 powodów. Dlatego, że armia Putina, armia rosyjska jest źle wyszkolona i z ukraińską obroną nie potrafi sobie poradzić. Powód drugi. Putin nie po to podbija Ukrainę, żeby w tym samym czasie stracić Syberię. On się boi Chińczyków. I powód trzeci. On się nie po to rozpętał tę wojnę, żeby skończyć tak jak Czałczesku. On się boi swoich własnych palladynów. Dla niego przegrana będzie oznaczała wiadomo co. Podobnie dla Rosji przegrana w tej wojnie będzie oznaczała kompletny chaos, rozpad państwa. Moim zdaniem to jest wojna apokaliptyczna, to jest wojna, której nikt nie może wygrać. Wygrana jednoznacza Ukrainy w tej wojnie jest niemożliwa. Bo co, będzie jakiś zwycięski szturm ukraińskich czołgów na Moskwę? Będzie jakiś zwycięski szturm polskich czołgów na Sankt Petersburg? Jak będzie, to wam oddam honor i przyznam wam rację. Ale nic z tego nie zapowiadam. A Rosja, jeżeli wygra tę wojnę, to zajmie pustynię. Pustynię. Tak to wygląda. Jeżeli Rosja nawet wygra tę fazę wojny, to stanie się pariasem na dziesiątki lat. I może się to stać, może się też obrócić w jakiś inny sposób, taki, że Rosja się rozpadnie. I przyszła mi refleksja, że w takim przypadku Polska w krótkim czasie stanie się krajem bardzo bogatym, a Rosja na dziesiątki lat stanie się krajem bardzo biednym. I najłagodniejsza rzecz, jaka może przez to wszystko spotkać, jest zalew jakichś 20 milionów uchodźców. Jeżeli nie będziemy musieli umierać na linii frontu, co jest bardzo prawdopodobne. Nie widać tutaj żadnego dobrego rozwiązania. Zapytam jeszcze szacownego pana gościa, dlaczego on wierzy w bardzo głupie kłamstwo ukraińskiej propagandy, że wystarczy wyprzeć ruską armię z terytorium Ukrainy i na tym się wojna skończy. To będzie znaczyło tylko tyle, że legalna granica Ukrainy przekształci się w nielegalną linię frontu. Tyle i nic więcej. Ruscy nie przestaną strzelać. I odnośnie pierwszego pytania, to mam intencję zadania w pierwszej kolejności dziennikarzom. Co wy powiecie, kiedy to się stanie? Ale mam też intencję pytać polityków, wojskowych, jak, że tak powiem, my się do tego przygotowujemy. I moim zdaniem na Ukrainie powinni pozostać tylko ci, którzy są niezbędni do prowadzenia działań wojennych. To jest wojna apokaliptyczna i myślę, że siły nadprzyrodzone nie pozostaną wobec tego wszystkiego obojętne. Jestem tego pewien. Módlmy się o pomoc Boga, bo potrzebuje jej każdy, kto dzisiaj chce przeżyć. Może na tym zakończę.
Dziękuję panie Mieczysławie, panie redaktorze.
Myślę, że to ważny głos. I Ukraińcy też się zastanawiali na różnych etapach tej wojny, czy Putin uderzy bronią atomową. Ja rozmawiałem nawet z urzędnikami Ministerstwa Zdrowia w Zaporożu, którzy przygotowywali się nie tyle na bombę atomową, ile na zniszczenie lub jakąś spreparowaną przez Rosjan awarię elektrowni atomowej w Energodarze. I faktycznie ta wojna ma taki trochę rys apokaliptyczny, ale pragnę też uspokoić pewnymi obserwacjami, które da się już tutaj odnotować. A mianowicie przez rok Putin jednak tej wojny, tej bomby atomowej nie użył. Nie użył, choć przegrał pod Kijowem, przegrał pod Czernichowem, strasznie przegrał pod Chersoniem. Wyparli jego wojska z niemal całego obwodu charkowskiego i nie użył, choć straszył. Ławrow straszył w pierwszych tygodniach i straszą już rok, a na razie nie użyli tej bomby. Ale też jest taka refleksja może, którą tłumaczył w latach 70. zbieg z KGB, Stanisław Lewczenko. Zbieg oficer KGB sowiecki, który opowiadał, jak bardzo w Rosji nic nie działa. Mówił, co? Widzicie kiepską gospodarkę, widzicie kiepską politykę, kiepskie budownictwo, biedę, to myślicie, że KGB nie zostało dotknięte korupcją, bałaganem? Tak przekonywał Lewczenko co do KGB, żeby nie idealizować tych tajnych służb. Podobnie chciałbym powiedzieć o rosyjskiej broni atomowej. Jeśli tam rozkradziono i sprzedano nawet buty, skarpety, jeśli niektóre rosyjskie czołgi były wzmacniane pudełkami od jajek, bo rozkradziono opancerzenie. Jeśli to wszystko jest w takiej kondycji, nawet najprostsze sprawy, jak skarpetki, to co dopiero skomplikowana, wymagająca pieczołowitości, pieniędzy, uważności, broń atomowa. W dodatku, kiedy istniało ryzyko tej awarii w elektrowni atomowej w Energodarze, jak wieść niesie, na taką perspektywę zareagował prezydent Turcji Erdogan, bo w razie takiej awarii, nawet przygotowanej przez Rosjan, ucierpiałaby Turcja. Energodar leży nad Dnieprem, wpływającym do Morza Czarnego, nad którym leży także państwo tureckie i taki specyficzny partner Putina, jak prezydent Turcji, bardzo by na tym stracił. Więc myślę, że można by odwołać się do takiego powiedzenia, że Rosja nigdy nie jest tak silna, jak się wydaje. I oczywiście trzeba być ostrożnym. Natomiast już przez rok Rosjanie nie użyli tej bomby, choć używali gruźb. I myślę, że te powody, dla których nie użyli broni atomowej, te powody są nadal aktualne, nawet jeśli ich wszystkich nie znamy. Natomiast drugą sprawę też pan ważną poruszył, a mianowicie zresztą z niej przebija nutka optymizmu, że może Ukraińcom uda się faktycznie Rosjan ustawić z powrotem na granicy rosyjsko-ukraińskiej, a więc obronić swój kraj. Ale tak jak pan mówi, Rosjanie mogą wtedy nie odpuścić i tę wojnę prowadzić, dopóki im starczy tych mężczyzn na wytracenie, a jest Rosjan 150 milionów. To prawda. nie znamy przyszłości, nie możemy przewidzieć, bo wiem też, że eksperci nie potrafili przewidzieć, co się stanie w następnym tygodniu tej wojny, a co dopiero możemy mówić o takim finale tych wojennych zmagań. A jednak historia pokazuje, że gdy Rosja ponosi porażki na froncie, pęka coś na Kremlu, pęka elita władzy. Nie znamy skali kryzysów w państwie autorytarnym, jakim jest Rosja. Nie dajmy się zastraszyć. Wiecie państwo, w 1988 roku wybitny ekspert od spraw sowieckich i doradca prezydenta Reagana, Zbigniew Brzeziński, mówił Kornelowi Morawieckiemu: komunizm się rozpadnie za jakieś 20-30 lat. 2-3 lata później już nie było komunizmu, prawda? Były opracowania Paula Kennedy'ego, który przewidywał, że w 2000 roku Związek Sowiecki wyprzedzi Stany Zjednoczone w produkcji stali. W 2000 roku nie było już nawet Związku Sowieckiego. Więc w sierpniu 1991 roku prezydent USA George Bush Jr. w Kijowie zachęcał Ukraińców do pozostania w Związku Sowieckim. W sierpniu 1991 roku, pół roku później, nie było już nigdzie flagi sowieckiej na żadnym publicznym maszcie. Więc przede wszystkim nie bać się. Ja myślę, że pan też słusznie powiedział, że modlić się, Boga prosić o sprawiedliwy pokój, ale też nie dać się zastraszyć temu złu, bo tam na Ukrainie Rosjanie naprawdę czynią najprawdziwsze zło, a zwycięstwo nad Rosją zawsze w historii Rosji obnażało jej wewnętrzną słabość. I ja mam nadzieję, że tak będzie i tym razem.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze. Dziewica Wanda zawsze. Maria z Warszawy. Ja z takim krótkim komentarzem.
Proszę.
W pierwszej kolejności chciałam podziękować oczywiście Radio Maria i ojcu prowadzącemu jak zwykle za wspaniałe audycje i autorowi tej książki, który no, tak pięknie naświetlił rzeczywiście samo jądro tej wojny, bo muszę powiedzieć, że jest też wśród nas sporo zamieszania i ciągle trzeba to prostować. Chciałabym oczywiście, marzy mi się właśnie, ale to też trzeba się modlić, jak powiedział ten pan, o sprawiedliwy pokój, żeby my jako narody obydwa, ukraiński i polski, wyciągnęli z tego wnioski i rzeczywiście współpracowali dla dobra, no właściwie Europy, można powiedzieć. Natomiast wracając jeszcze do tego pana, który tam miał wątpliwości, że Rosjanie tak się zachowują. Ja wprawdzie sama wojny oczywiście nie przeżyłam, bo mam w tej chwili lat 80, ale z bardzo bliskiej rodziny wiem, że wiele razy mówiono, że Rosjanie w II wojnie światowej na terenach Polski, na terenach przez siebie tak zwanych wyzwolonych właśnie robili dużo okropniejsze nieraz rzeczy niż Niemcy, co nie znaczy, że w jakikolwiek sposób Niemcom się kłaniam. Taki przykład, byłam dziewczyną jeszcze wtedy chyba 16-letnią w drugiej licealnej i w harcerstwie wtedy na krótko, prawdziwym harcerstwie po 56 roku. I jechałyśmy na obóz harcerski zimowy z panią, która przeżyła wojnę we Lwowie i powiedziała, że nigdy nikomu nie życzy, przepraszam, cytuję, tej hołoty ruskiej, która nie dość, że mordowała, to jeszcze wszystko kompletnie niszczyła. Wówczas właśnie głównie zabierali zegarki. To tylko taki komentarz do pana, który ma wątpliwości, jak się Rosjanie zachowują. Szczęść Boże i tylko tyle.
Dziękuję pani Wando. Panie redaktorze?
No do słów pani Wandy trudno cokolwiek dodać, bo można się tylko pod tym podpisać. Faktycznie te zniszczenia, jakie Rosjanie czynią na ziemiach okupowanych, są zatrważające. Znamy te historie teraz, tylko możemy je uaktualnić we wsi Swoboda. Rosjanie na przykład wzięli czajnik bezprzewodowy, elektryczny, no plastikowy siłą rzeczy i postawili na gazie. On się zaczął palić, zaczęli grozić gospodyni, że ich oszukała, a przecież to był czajnik na podkładkę elektryczną, a nie do postawienia na płomieniu na gazie. Ale to, co mnie ruszyło w rosyjskich zniszczeniach, to na przykład bezczeszczenie cmentarzy. W Czernichowie Rosjanie nawet taką bitwę zaaranżowali na cmentarzu w dzielnicy Bobrowica i tam ostrzelali nawet pomniki swoich własnych bohaterów z wojny w Afganistanie. W Charkowie, gdzie jest cmentarz wojskowy polski w Piatichatkach, ostrzelali ten cmentarz z polskimi oficerami bombami kasetowymi, które nie niszczą infrastruktury, ale mają zabijać żywych. Po co ostrzelali miejsce ze zmarłymi, jeśli tam w okolicy nawet nie było żadnego innego obiektu? Ten cmentarz jest w lesie, nie mogli się Rosjanie pomylić. Więc ten stosunek do cmentarzy, do zmarłych, ja w książce opisuję to szerzej, ale chyba doszło do tej barbarzyństwa rosyjskiego właśnie coś jeszcze. Jakiś dziwna pogarda już nie tylko dla żywych, ale także dla poległych. Rosjanie nie chowają nawet własnych zmarłych. Żołnierze z jednego plutonu potrafią porzucić ciało swojego kolegi i potem kilkadziesiąt metrów dalej żyć w ziemiance, nie martwiąc się o ciało własnego przyjaciela. Nie przypominam sobie takich relacji dotyczących Armii Czerwonej. Może ktoś z Państwa na takie natrafił, ale wydaje mi się, że w tym aspekcie to u Rosjan nawet się pogorszyło w porównaniu z czasami stalinowskimi.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Zbigniew mówi. Ja też mam trochę inne zdanie niż pan redaktor. No, chciałem tutaj zauważyć, że tak. Pańskie twierdzenie, że gigantyczna przewaga technologiczna USA nie jest prawdziwe, dlatego że w ciągu dużymi, wielkimi kosztami Rosja znacznie się wzmocniła, jeśli chodzi o technologię kosmiczną. Także nie wie pan może na ten temat, że amerykańskie rakiety kosmiczne w programie badawczym armii amerykańskiej latają na rosyjskich silnikach, które kupują od Rosjan. To mówił na ten temat ten jeden z generałów na komisji kongresu parę lat temu. Że Rosjanie, Amerykanie mają opóźnienia w tej dziedzinie. Amerykanie potrafią w tej chwili, znaczy Rosjanie w tej chwili potrafią zniszczyć satelitę. Zrobili to na przykładzie swojego, a więc mogą w każdej chwili GPS, system i tak dalej, wszystko do tego. Także mają duże... Przeważnie tutaj w propagandzie, która tutaj jest w prasie, pomija się. Mówi się, że to jest na glinianych nogach jakiś słońce tam czy tego. To jest nieprawda. Prosiłbym, może by można było zaprosić specjalistów, na przykład z wyższej szkoły w Dęblinie lotniczej, którzy piszą nawet książki na temat potencjału Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o kosmos i lotnicze urządzenia. W tej chwili cała Ukraina jest kontrolowana przez rosyjskie satelity i praktycznie tam cała ta przestrzeń powietrzna jest w rękach Rosji. To znaczy tam nie może się pojawić bez ich wiedzy i Rosjan kontrolujących cokolwiek, co lata, z wyjątkiem dronów oczywiście, mniejszych, samoloty i tak dalej. Także tu jest duże niebezpieczeństwo. Nośniki broni atomowej, także rozwinięte ilościowo i jakościowo znacznie bardziej. To wtedy, gdy Amerykanie zrezygnowali z programu SDI za czasów Reagana, jeszcze wtedy za co Rosjanie ustąpili ze wschodniej Europy. No, bo to porozumienie w Reykjaviku, o którym się w tej chwili mało mówi, które było nowym podziałem, że tak powiem. No ale chciałem, ja byłem we Lwowie na przykład niedawno. Proszę pana, co tam robi pomnik, ulica Bandery? Bandera został skazany przez sąd polski za uczestnictwo w zamordowaniu ministra Pierackiego spraw wewnętrznych. I siedział w więzieniu, ale wyszedł z więzienia w momencie, jak Niemcy zaatakowali Polskę. Szuchewicz i tak dalej. Rok UPA 2022. Oni kultywują tę walkę z polskim narodem niejako propagandową i nie chcą przyznać się do tego, że ogromnie mordowali. W tej chwili mam tutaj książkę Ochota, polecam, w bibliotece pan znajdzie. Ochota 1939-45, Józef Wroniszewski. Wydana była co prawda już dość dawno przez MON, chyba w 1970 roku. Co oni robili na Ochocie? Mordowali i tak dalej. Kamiński, oddziały ukraińskie, które oswobodzały, wyrzucały ludność polską i walczyły z powstańcami pod dowództwem niemieckim oczywiście. Także tutaj to, który z tych systemów tej armii jest bardziej bestialski, z tych ludzi, którzy uczestniczą w wojnach w ogóle, czy rosyjski, czy ukraiński, to jest inna kultura w ogóle, nie polska kultura. Teraz mam pytanie, bo tu jest właśnie, dostałem informację, przeczytam. Emerytowany pułkownik Douglas McGregor, były doradca Departamentu Obrony USA, wymienił liczbę polskich najemników zabitych na Ukrainie. Według niego Polska straciła już około 2,5 tysiąca żołnierzy. To podczas wywiadu, tam adres wam mogę przesłać, adres tego wywiadu. Obecnie walczy według niego 20 tysięcy najemników z Polski. Czy to prawda, czy pan spotkał jakichś najemników z Polski po stronie ukraińskiej lub też po stronie rosyjskiej? I te najemnicy, to znaczy otrzymują pieniądze za to, jak oni są gratyfikowani, bo to jest oczywiście ryzyko walka, chciałem zapytać, oraz co się dzieje, czy ci zabici, których miałoby być jakoby 2,5 tysiąca w tej chwili, wracają do Polski w trumnach, czy tam są pochowani. Później będziemy musieli jeździć. Także to tyle może.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Zbigniewie, panie redaktorze.
Już odpowiadam na te trzy zagadnienia o tej rzekomej przewadze technologicznej Rosjan. No wiecie, drodzy państwo, no nawet w okopach Ukraińcy mają internet. Codziennie mogą pisać do rodzin, zachowując tajemnice wojskowe, ale pisząc, że żyją, że może potrzeba jakichś produktów. Często też kłamią, że jest wszystko w porządku. Ale nie ma żadnej kontroli nad ukraińską, czy strefą powietrzną, czy technologiami. A ja widziałem widziałem na żywo, jak pracują amerykańskie Hajmarsy, gdy przyjechały w pewien piątkowy wieczór do Słowiańska w Donbasie. Postrzelały trochę, dwa Hajmarsy, dwie wyrzutnie rakietowe, których wówczas Ukraina dostała 18. To nad ranem rosyjski ostrzał spadł 10-krotnie. Widziałem też, no proszę państwa, dwie wyrzutnie pracują przez noc i Rosjanie rozwaleni w pył. W Słowiańsku tworzyła się nawet kawiarnia, bo tak stało się bezpieczniej i lepiej w Słowiańsku. Jeśli ta technologia Rosjan byłaby taka zaawansowana, to się świetnie maskują, bo nie mogą trafić, bo ten ostrzał ich jest tak niecelny. Mają na pewno ilościowo ogromne przewagi. Teraz drony Orlany latają kilka kilometrów nad ukraińskimi pozycjami, fotografując je. Tych Orlanów jest mnóstwo, są bardzo wysoko. Są to ciekawa technologia tych dronów, ale ani w celności, ani jeśli chodzi o kontrolę strefy powietrznej, to nie jest zupełnie prawdą. Kijowska obrona przeciwlotnicza strąca ponad 90% rosyjskich rakiet. Gdyby ta rosyjska przewaga technologiczna była tak legendarna, jak pan mówi, to pewnie by mnie tutaj z państwem nie było, bo polscy dziennikarze, korespondenci wojenni tyle mogą informacji pozyskać dzięki niecelności Rosjan, dzięki temu, że Rosjanie tak kiepsko sobie radzą na różnych odcinkach i ta celność, a raczej brak celności jest świetnym dowodem na ich zacofanie technologiczne względem Amerykanów. Więc mówię, jeśli ktoś tak uważa, no niech pojedzie na Ukrainę i to udokumentuje, bo przytaczać dane można, wiele jest też niestety w internecie danych zafałszowanych. Dlatego doświadczenie osobiste, pozwolę sobie Państwu powiedzieć, daje pewną przewagę nad ekspertami, analizami, bo widzi się na własne oczy, co jest prawdą, co nie. A nie jest prawdą rosyjska przewaga technologiczna w kraju, gdzie muszla klozetowa jest pożądanym obiektem do wywiezienia w głąb Rosji. Problem pewnych symboli banderowskich istnieje, ale znowu no, pan powiedział, że tam jest kultywowana antypolska polityka. No to niech ktoś z tych dziennikarzy, którzy to głoszą, ją udokumentuje. Niech pojedzie do tego Lwowa i zobaczy, jak się tam traktuje Polaków. Na rękach nosi, karmi. No, proszę państwa, Ukraińcy muszą widzieć to. Widzą, doceniają polską pomoc. Sami są zdziwieni, że przyjęliśmy 3 miliony uchodźców. Czasami nawet się krępują, bo wśród tych uchodźców przecież nie sami święci są. Ale istnieje oczywiście to upamiętnianie. W niektórych miejscowościach zachodniej Ukrainy. Ja sam zdarzyło mi się przez te 160 dni zobaczyć kilku żołnierzy z naszywkami flagi Ukraińskiej Powstańczej Armii, tego nacjonalizmu ukraińskiego i takie przypadki się zdarzają, ale, no drodzy państwo, może nie będzie pasowało to do państwa wyobrażeń, ale muszę mówić prawdę, tę, którą widziałem, poznałem, słuchałem. Ten banderyzm to nie jest banderyzm wojenny z czasów II wojny światowej. To jest jakaś popkulturowa wydmuszka. To jest pewne wyobrażenie o banderze, które nakazuje Ukraińcom myśleć, błędnie, ale jednak myśleć, że Bandera to walczył tylko z Sowietami. Że tak, zamach na Pierackiego był, choć Polacy sami byli sobie winni w tej narracji, ale o rzezi wołyńskiej Ukraińcy nie wiedzą. Podczas mojej ostatniej wyprawy na Ukrainę do Kijowa dosiedli się do mnie aktorzy, troje młodych ludzi z Kijowa i oni powiedzieli mi, że dopiero niedawno któryś z Polaków powiedział im o rzezi wołyńskiej, oni sprawdzili w internecie i byli zaszokowani. To jest nasze wielkie zadanie. To, co zresztą ojciec Tadeusz Rydzyk mówił w telewizji Trwam w rozmowach niedokończonych kilka godzin temu, że naprawdę trzeba to zbudować, trzeba, jedna strona ma przeprosić, mamy mieć zgodę na ekshumację. Wiele jest tutaj do wyjaśnienia, owszem. Natomiast musicie państwo wiedzieć tę prostą rzecz. Te środowiska marginalne, nie ma co wyolbrzymiać, Rosjanie próbują nas tutaj skłócić, agentura też działa, ale ci, którzy odwołują się jakoś do Bandery, zwłaszcza na zachodniej Ukrainie, mają wyobrażenie, wydaje im się, że UPA to była taka partyzantka walcząca z Sowietami od 1944 roku, a od 1943 o Wołyniu po prostu nie wiedzą. Jeśli chodzi o polskich najemników, no martwi mnie troszkę użycie słowa polski najemnik. Nie ma czegoś takiego na Ukrainie. Są ochotnicy polscy, którzy zaciągają się do ukraińskiej armii albo do Legionu Cudzoziemskiego. Zresztą widziałem, że walczą różni żołnierze z całego świata po ukraińskiej stronie, bo kiedy rosyjski nazizm atakuje jakieś państwo i dokonuje ludobójstwa, to chwała Bogu, z wolnego świata przybywają ochotnicy bronić Ukrainy przed tym bestialstwem. Natomiast określenie najemnicy jest używane przez rosyjską propagandę. I powiem państwu anegdotę, bo wielki ubaw mieli Ukraińcy z tego, jak jesienią Rosjanie utracili Cherson. Nie byli w stanie go obronić, Ukraińcy odzyskali Cherson. I ta rosyjska propaganda, nie mogąc wytrzymać tej klęski, wymyśliła, że Cherson zajęły dla Ukraińców, uwaga, polskie najemniczki. A więc kobiety, Polki z karabinami odbiły Cherson dla Ukrainy. No głupstwa straszne, głupstwa niesamowite. Nie jest prawdą te rzekome jakieś tam tysiące polskich ofiar. No ja cały czas powtarzam, jeśli pojawiają się takie informacje, jeśli ktoś tak uważa, niech na litość boską pojedzie, udokumentuje i pokaże to, bo w ten sposób stawiamy się trochę w takiej nieuczciwej dyskusji wobec tych, co byli na Ukrainie, widzieli na własne oczy, udokumentowali to na kartach książek, w programach, i ci, którzy gdzieś z kanapy wygooglali coś w internecie, wyszukali coś w internecie i mówią, że mają taką samą wiedzę jak ci, co byli na miejscu. No to zapraszamy. Zobaczcie naprawdę, co się dzieje na Ukrainie. Choć lepiej chyba tu z Polski zaufać sprawdzonym korespondentom i świadkom tej wojny.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się serdecznie ojcu Gregorzowi i gościowi. I jako wojskowy chcę kilka słów powiedzieć, bo bulwersował mnie ten telefon tego pana, który tak negatywnie ocenia Amerykę. No chciałem mu przypomnieć 39 rok, miała nam pomóc Anglia i Francja, jak pomogli. I obecnie Zachód również się odciąga. I powiem tak szczerze, jak zaczęło być niebezpiecznie na Krymie, i na początku, gdzie Ukraińcy mieli powodzenie i przewagę bojową, gdyby Zachód się nie ociągał i tym sprzętem więcej jeszcze pomógł, to oni już by dawno zwyciężyli. Ale to się wszystko tak ociąga i dlatego tak to długo trwa. Natomiast Ruscy są słabi, mają ogromną propagandę, to przecież pamiętamy w komunizmie, jak to było. Ja pana tutaj, tego młodego, który tak mówił, odsyłam do Muzeum Pułkownika Kuplińskiego. Ja zresztą jako oficer rozpoznawczy trenowałem często na mapach właśnie ten atak na Zachód. I oni cały czas terytorium swoje chcieli powiększyć. I jest taka książka, zapiski oficera Armii Czerwonej. Ja to czytałem. To, co pan teraz powiedział o tym czajniku, który plastikowy położyli na kuchenkę, to tam było, jak oni banany z musztardą jedli. Ciekawe rzeczy. Nie umieli ustawić sobie wody. Oficerowie radzieccy nie umieli ustawić sobie wody ciepłej tego, tylko maczali włosy, perfumowali się, udawali, że są po kąpieli. Tam takie cyrki są opisywane, że po prostu ta sytuacja w dalszym ciągu się nic u nich nie zmieniła. To widać, że ten sprzęt, który kradną tam po prostu masowo, to jest dla nich jakaś nowość, jak w jakim zacofaniu ci ludzie żyją. I dlatego ten pan, który tak mówi o tej Ameryce, gdyby Ameryka w 1945 nam to nie pomogła, to zwycięstwa by nie było, przecież wiemy o dobrze. Teraz Ameryka. AmerykaTak cały czas moim zdaniem i w tej chwili, nawet gdyby nie oni, no to moglibyśmy liczyć na Zachód. Słyszeliśmy telefony Macrona, kanclerza, którzy zastanawiali się, czy pomóc, czy nie pomóc. Także ja nie wiem, jaką propagandą tam żyje ten młody, że w takie rzeczy wierzy. No. I teraz jeszcze ustosunkuję się do tych 2,5 tysiąca rzekomo Polaków na Ukrainie. No przecież nasi korespondenci by to często z tymi Polakami rozmawiali, gdyby byli na froncie. Jakaś część tam ich jest, ale nie 2,5 tysiąca poległych. No to jakie straty ci Ukraińcy musieliby ponieść? To jest też nielogiczne po prostu. Dlatego trochę denerwowany jestem tym tą sytuacją, że są tacy ludzie. Ale ja bym tych panów zapytał, czy oni w ogóle byli w wojsku. Czy oni, niech sobie teraz jest możliwość pójścia na takie jednodniowe szkolenie, przejść kilka punktów i sobie przejść, zobaczyć, jak należy się zachować na polu walki. To może coś z tego zrozumieją, że Polska, gdyby nie była w NATO, to a Ruscy by mieli powodzenie taktyczne na Ukrainie, to na pewno Polska byłaby poważnie zagrożona i te kraje wszystkie bałtyckie. Taka jest moja teza i cieszmy się z tego, że mamy takiego sojusznika jak Stany Zjednoczone, Anglię i te kraje, które tutaj są, kraje bałtyckie, które potrafią się razem zjednoczyć i przeciwdziałać tej wojnie. Ukraina musi zwyciężyć, jeśli nie zwycięży Putin, apetyt w miarę jedzenia rośnie, będzie miał następne możliwości atakowania następnych krajów. Taka jest prawda, to co mówił Lech Kaczyński. Proszę sobie to wszystko zapamiętać. Tak może być. Natomiast ja liczę na to, nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, że w przepowiedni apokalipsy pisze, że Rosja się nawróci. Więc to wszystko się może też diametralnie zmienić. Przypuśćmy obalą Putina, gdy może jakiś człowiek demokratyczny tam tu się przejrzy, bo przecież oni Zachód znają, skoro ci oligarchowie mieli różne posiadłości, jachty i tak dalej. Wszystko mieli na Zachodzie. To oni wiedzą, jak jest na Zachodzie, jaki postęp jest i tak dalej. I w związku z tym tylko tą szarą ludzkość rosyjską trzymają w ciemnocie i zacofaniu, po to, żeby ją wykorzystywać właśnie w takich celach propagandowych, że to oni niby w dobrym celu walczą z Ukrainą. I mało tego jeszcze teraz przekręcają, że to Zachód rozpętał wojnę. No przecież to wszystko można sobie wziąć. Więc propaganda tam była, jest i to w socjalizmie przecież tą propagandę mieliśmy, że zawsze radzieckie to było lepsze niż kapitalistyczne i tak dalej, że niby Zachód był. Dziękuję bardzo. Cześć Boże.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
No nauczyłem się na tej wojnie, już od ponad roku przecież tam jeżdżę, że jak wojskowy coś powie, to nic dodać nie można. I tu jest chyba tak samo. Bardzo dziękuję za ten głos. Oczywiście się zgadzam i też chyba można to podsumować w ten sposób, że specjalnie, proszę państwa, rozsiewane są dezinformacje rosyjskie. Bo Rosja miała wygrać przecież w 3 dni. Jest już ponad rok. I cofa się. No może w Bachmucie zdobyła dzisiaj jeszcze 2 przecznice zniszczonego miasteczka, ale na innych odcinkach po prostu Rosjanie przegrywają strasznie i sięgają do tego, w czym jednak byli naprawdę dobrzy. Do kłamstw, do dezinformacji i do agentury. I nie pozwólmy, żeby ta linia frontu informacyjnego była przegrana przez nas, bo Ukraińcy walczą zbrojnie w okopach, w ziemiankach na Ukrainie, a my bronimy się tutaj informacjami, prawdą przeciwko manipulacjom i kłamstwom. Więc nie dajmy sobie wmówić o wielkiej, niezwyciężonej Rosji, nie dajmy sobie wmówić, że polski akt miłosierdzia chrześcijańskiego, pomocy broniącej się Ukrainie był zły, czy ryzykowny, czy jakikolwiek tam inny, bo Polska zachowała się jak trzeba. I tu jeden z naszych rozmówców mówił o tym, że Polska zachowała te wartości zachodniej cywilizacji i że Polska znowu miała rację. I warto do tego dodać jeszcze jedną rzecz. Jak rzadko kiedy to, że mieliśmy rację, okazuje się być też mądre politycznie, bo mamy rację, a jednocześnie spełniając ten szlachetny czyn pomocy Ukrainie, oddalamy rosyjskie niebezpieczeństwo, bo Rosjanie zatrzymają się na granicach Ukrainy, a nie na granicach Polski.
Dziękuję. Dziś temat rosyjska inwazja na Ukrainę z bliska. Nasz gość Jakub Maciejewski, publicysta tygodnika Sieci, portalu W Polityce, korespondent wojenny z Ukrainy, napisał książkę Wojna, reportaż z Ukrainy. Proszę bardzo.
Czy będzie pochwalony
Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.
Ja, Maciej dzwoni. Ja mam tylko jeden problem po prostu. Ja myślę, że no, trzeba Ukrainie pomóc, ale nie za wszelką cenę. W tej chwili po prostu jest sytuacja taka w rolnictwie, że zawalone są magazyny zbożem, rzepakiem, kukurydzą. I przecież, żebyśmy pomagali faktycznie prawdziwie Ukraińcom, to ja już się nie dziwię. Czyli nie pomagamy Ukraińcom, my pomagamy oligarchom. Oligarchom jakim? Ukraińskim, rosyjskim, duńskim, holenderskim. Ale nawet z Arabii Saudyjskiej. Ja te rzeczy wam właśnie wiem z Radia Maryja. Oni na ten temat mówią. Między innymi były minister Adamowski o tym wspominał. I tu jest cały problem. Dlaczego rząd, my na ten temat nie panujemy, żebyśmy sami sobie mamy szkodzić. My mamy nie dojeść, nie, wszystko jest drogie, nawozy inne. No przecież my padniemy, ci rolnicy przez taką sytuację rządową, no ale mówię, czy matka własna odda swoje jedzenie innym, a dziecku nie nakarmi? No chyba nie o to chodzi. Ja myślę, że w jakiś to sposób inny powinna ten rząd nas myśleć. Jeżeli pan premier mówi dzisiaj, że no, za wszelką cenę wy nie płaccie rolnicy, trzeba pomóc Ukraińcom. Czyli my nie pomagamy Ukraińcom. Jeszcze raz mówię, pomagamy oligarchom, wzbogacamy innych ludzi, może i nawet Amerykanom, a my Polacy jako rodzice musimy, niedługo chyba padniemy i to będzie chyba najlepsze dla rządu, dla narodu naszego polskiego. Dziękuję bardzo i to mi bardzo boli, że tak to wygląda naprawdę sytuacja w rolnictwie i nazwane pszenica, jakaś tam cholera, specjalna nazwa po to, żeby tylko ona do Polski szła. Niech ona idzie przez Polskę, ale nie w taki sposób, to jest prosty sposób. Idzie samochód, musi płacić za to, za przejazd pieniądze, na końcu po prostu się rozlicza, jeżeli wyładowuje się, bo to niszczymy drogi swoje własne. Ale poza tym ja mówię, że no przecież żebyśmy pomagali Ukrainie, rozumiem, ale nie w taki sposób, jaki w tej chwili rząd nas robi. Zniszczy to rolnictwo doszczętnie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, panie Macieju. No, wydaje się dość prosta sprawa. No, jest kraj docelowy tego transportu, list przewozowy i tego powinny pilnować odpowiednie służby, a nie, że tylko przekroczy granicę i może się upłynniać gdzie bądź, bo rzeczywiście wtedy mamy problem. Panie redaktorze.
To jest ważna rzecz. Ja też nie znam się na polskim rolnictwie i jeśli wyszła taka troska ze środowiska rolniczego, to trzeba ją uszanować jak najbardziej. Nie znam szczegółów też, w jaki sposób polski rząd stara się z tym walczyć. Niestety Polskę dotknęły skutki ekonomiczne tej wojny w dużej mierze, no bo jesteśmy w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy. W dodatku jeszcze Białoruś sprawia problemy, więc jesteśmy ofiarą, ponosimy koszta tej wojny. Ale to, co mogę państwu powiedzieć, to że faktycznie oligarchowie ukraińscy no, pokazali się wyjątkowo łajdacko w tej wojnie, tak? Bo nawet bywało tak w historii, że jakiś oligarcha się jednak ze swoim krajem utożsamia. Tymczasem oligarchowie właściwie na cały pierwszy rok wojny zamilkli, zniknęli. Oczywiście, że wyjechali z kraju w bezpieczne miejsca. Nie było słychać, żeby posprzedawali swoje wille i jachty, a nawet są pewne też przesłanki ku temu, by stwierdzić, że zarabiają też na tej wojnie. Milczą też dlatego, bo mają swoje interesy w Rosji. Milczą też, bo czekają, kto wygra, po czyjej stronie się opowiedzieć. No wyjątkowo łajdacki okazał się to grono oligarchów ukraińskich. Teraz ostatnio w Donbasie, w miejscowości Siwiersk, widziałem pomoc humanitarną dla miejscowej ludności od oligarchy Rineta Achmetowa. To była tak oplakatowana, że chyba więcej kosztowały te plakaty niż sama pomoc humanitarna. Więc widać, że już pod publikę robią pewne rzeczy, już rozgrywają swoją popularność na przyszłość. I tak, no to jest wielki problem. I stąd też warto, pomagając Ukrainie, przekazywać środki czy produkty sprawdzonym środowiskom. Najbardziej sprawdzone, jakie ja poznałem, no to różne organizacje katolickie. Czy Caritas, czy Kapucyni w Kijowie, Dominikanie w Kijowie, Paulini w Browarach zbierają na przykład na schron, żeby w razie ostrzałów ludność miała gdzie się schować w ich wspólnocie parafialnej. Są też świeckie stowarzyszenia, Stowarzyszenie Dwa Promienie zbiera na odzież też dla żołnierzy. Ja wiem, że jak oni zbierają pieniądze, sami kupują albo nawet sami szyją tę odzież i zawożą w konkretne ukraińskie ręce. I wtedy wiemy, że żaden oligarcha, żaden niegodziwy człowiek z tego nie skorzysta. Przy czym pamiętajmy o dwóch rzeczach. Jedna może oczywista, że w każdym społeczeństwie zdarzają się i złodzieje, i niegodziwcy, a wojna ich po prostu uwydatnia. Wojna daje im często okazję. Ja w rozdziale 5 tej książki Wojna, reportaż z Ukrainy, opisuję też no, dramatyczne losy dzieci przeznaczonych na handel ludźmi. Dzieci. No to też tacy łajdacy się zdarzają, co nawet dzieci nie oszczędzą, a żywy towar jest bardzo drogi. To 5 rozdział tej książki, więc dla ludzi o mocnych nerwach. Ale też jest druga rzecz, drodzy państwo, i to mówię słuchaczom Radia Maryja, wiedząc, że znajdę zrozumienie. A czy nasze elity zachowałyby się godnie? Czy wierzycie państwo, że co? Że Włodzimierz Cimoszewicz czy Donald Tusk pierwsi by starali się bronić ojczyzny przed inwazją i sprzedaliby wszystko, co ich, żeby ratować kraj? No to już państwo sobie sami odpowiedzcie. Niestety my, narody Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej, narody, które doświadczyły komunizmu, mamy wielki problem z elitami. U nas to jest jeszcze i tak lepiej. Mamy też te elity niepodległościowe, obóz niepodległościowy. Ale na Ukrainie, która była dłużej w Związku Sowieckim niż my w bloku komunistycznym, czyli dużo gorzej, dużo dłużej znosili tę sowietyzację, no tam z elitami jest jeszcze większy problem. Ja mam nadzieję, że państwo polskie też i o tym pomyśli, żeby wspierać na Ukrainie te nieliczne elity, które będą propolskie, a nie które tam wyprzedadzą wszystko w zależności od okazji albo dadzą się łatwo naciągnąć na jakieś niemieckie obietnice. Że państwo polskie będzie potrafiło stworzyć propolskie środowiska na Ukrainie, które sprawią, że nasza współpraca w przyszłości ułoży się nawet w tych najtrudniejszych płaszczyznach.
Dziękuję, Radio Maryja. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, Piotr Zeżnina.
Szczęść Boże panu.
Chciałem się odnieść do tego, co usłyszałem, co pan redaktor powiedział. To znaczy o tym, że większość Ukraińców nie wie o zbrodniach popełnionych na Wołyniu. Trochę moim zdaniem tutaj pan redaktor wypłyca ten temat, tak usprawiedliwia poniekąd Ukraińców. Natomiast dlaczego tak uważam? Dlatego, że zapamiętałem wypowiedź pana prezydenta Zełenskiego na początku tego konfliktu, gdzie on wyraźnie wypowiadał się. Na początku ja przeczytałem tą wypowiedź, potem odszukałem nagrania i pan Zełenski wyraźnie mówił, że naród ukraiński nigdy nie mordował żadnego innego narodu, nigdy nie przepędzał innego narodu z ziemi, więc tutaj jakby taka retoryka płynie od góry i to nie jest, że po prostu o tym się nie mówi. Tutaj wyraźnie pan prezydent Zełenski wypowiadał się, że oni zbrodni nie popełniali, więc też nie można się dziwić, że potem społeczeństwo ukraińskie może nawet nie dowierzać w to, że coś takiego miało miejsce. To tyle.
Dziękuję bardzo panu, panie redaktorze.
Ja się z tym zgadzam. Właśnie to jest ten problem, że Ukraińcy nie wiedzą, że im ich władze oszukały. Nawet nie tyle prezydent Zełenski, który sam przecież nie jest historykiem. I jak wiem z pewnego źródła z otoczenia Pałacu Prezydenckiego naszego, prezydent Zełenski miał wyznać prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że on o Banderze usłyszał pierwszy raz dopiero wchodząc do polityki, czyli całe lata szkolne, edukacji, uniwersytetu, ani razu na Ukrainie nie słyszał o UPA i o Banderze, prawda? No teraz oczywiście powinien już to znać, natomiast zgadzam się właśnie z panem, że zamieszano w tym temacie, ale też w konkretnych interesach. No i ja tu podaję często przykład byłego prezesa ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Wiatrowicza, który preparował pewien kult UPA, właściwie próbował zrobić z nich takich trochę jak u nas żołnierzy wyklętych, a rozmawiamy to 1 marca na ten temat, ale Wiatrowicz właśnie no tutaj zafałszowywał tę rzeczywistość, kreując wizerunek UPA od 1944 roku, a przemilczając 1943. No i sobie taka ulica Bandery nas oburza, oczywiście, i słusznie, ale dla Ukraińców kojarzy się z więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego, no bo Bandera był więźniem Sachsenhausen i tam choć był w lepszych warunkach, prawda, ale o tym się nie mówi, i miał kontakt z emisariuszami swoich nacjonalistycznych organizacji, no ale tu występuje jako męczennik, który chciał walczyć z Sowietami, a nie mówi się o tej strasznej zbrodni, jaką nacjonaliści ukraińscy popełnili na Polakach, zwłaszcza w 1943 roku. W tym roku będzie 80. okrągła rocznica. W lipcu będziemy ją obchodzili i to będzie bardzo trudny czas. Ale ja mogę Państwu powiedzieć jako świadek, no, czy się to Państwu podoba, czy nie. Zmuszony jestem uczciwie powiedzieć, co widziałem na Ukrainie i co słyszałem. Ukraińcy o tym nie wiedzą. No, ja pamiętam w Charkowie w pierwszych tygodniach wojny, Charków był jeszcze miejscem walk, jechałem z takim charkowskim intelektualistą samochodem i on właśnie mówi: wy Polacy to nie lubicie Bandery, bo ja myślę, oho, wreszcie odbędę rozmowę o rzezi wołyńskiej, to z intelektualistą z Charkowa. On mówi: a bo wam zabili ministra Pierackiego w 1934. No, wiecie państwo to dobrze, tak jak ja, że to było najmniejsza z win banderowców, prawda? Natomiast ten temat jest bardzo delikatny i wymaga precyzyjnej, chirurgicznej operacji, wyjaśnienia, dojścia do prawdy. Nie cepa, nie młota, a przede wszystkim nie zróbmy z tej zbrodni, nie zróbmy z rzezi wołyńskiej wody na młyn polsko-ukraińskiego sporu, bo na to liczą Rosjanie. I wiemy dziś, że wiele w internecie inicjatyw rzekomo przejmujących się banderyzmem to tak naprawdę rosyjska agentura. Zostało to sprawdzone przez polskie instytucje, przez polskie służby, że za niektórymi profilami w mediach społecznościowych, które niby to martwią się, że kwitnie to niby banderyzm na Ukrainie, to po prostu robią Rosjanie tam ze swoich jakichś podpetersburskich miejscowości. Więc prawda, tak, ale ostrożnie, mądrze, nie cepem. I zwłaszcza w czasie wojny, w czasie kryzysów, jak mówił Marszałek Piłsudski, strzeżmy się agentur.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Natalia z Niemiec. Cieszę się bardzo, że udało mi się dodzwonić po wielu próbach. Przysłuchuję się dzisiejszej audycji, przyznam szczerze, z dużym zainteresowaniem, z wieloma tezami i wypowiedziami, znaczy z fragmentami wypowiedzi, które gdzieś tam tutaj padły. Na pewno mogę się zgodzić, natomiast nie ze wszystkimi. I teraz to, co jest na pewno bezdyskusyjne, to to, że taki akt agresji, jaki dokonał się ponad rok temu, jest rzeczą absolutnie godną potępienia i czymś, co tak naprawdę nigdy nie powinno się wydarzyć. Tak samo myślę, że wszelkie te okropne czyny, które są dokonywane na ludności cywilnej, także są kwestią absolutnie bezsporną, bezdyskusyjną i tutaj tak naprawdę nie ma nawet potrzeby dyskusji, bo jest oczywiste, że jest to kwestia absolutnie godna potępienia i kwestia, która no, tak naprawdę jest kwestią bezdyskusyjną. I myślę, że tutaj wiele jakby to są rzeczy gdzieś tam, które tak naprawdę nie potrzebują właśnie jakiejś dywagacji i myślę, że jakby dla większości Polaków są właśnie takimi rzeczy, można powiedzieć, oczywistą oczywistością. Natomiast nie ze wszystkim, tak jak powiedziałam, mogę się zgodzić. I pozwolę sobie może tak w kilku punktach, żeby ta wypowiedź nie była zbyt długa, będzie odnosiła się do kilku momentów w tej dzisiejszej audycji. Tak jak powiedziałam, mówię, jest rzeczą oczywistą, kto w tej wojnie jest ofiarą, kto jest
napastnikiem. To te kwestie sporne, pani Natalio.
Natomiast jeśli chodzi o kwestie sporne, myślę, że co najmniej bardzo niefortunnym sformułowaniem tutaj ze strony pana redaktora było użycie określenia, iż Bandera obecnie jest na Ukrainie chociażby pewną postacią popkulturową, czy pewną ikoną popkultury stał się. Dlatego, że taka ścieżka jest bardzo niebezpieczna, tak? Bo za chwilę będziemy mogli powiedzieć, że chociażby Che Guevara był postacią popkulturową, czy zaczniemy mówić o innych do tej pory równie mało kontrowersyjnych nazwiskach ocenianych historycznie jednoznacznie negatywnie. Za chwilę będziemy mogli powiedzieć, że to były postacie kulturowe. Myślę też, że dla przyszłości stosunków polsko-ukraińskich bardzo ważna jest pewnego rodzaju szczerość i prawda historyczna. Nie da się budować nic na kłamstwie, ani w życiu, ani w relacjach między państwami, w stosunkach międzynarodowych. I niestety Ukraina jakkolwiek otrzymuje od Polaków wiele wsparcia i to dobrze, dlatego że powinniśmy pomagać ludziom, którzy są w potrzebie. Natomiast na pewno nie jest fair, jeżeli w tym momencie na przykład ze strony polskiej jest przymykane oko na to, że gdzieś tam na właśnie na tą kwestię historyczną, chociażby na to, że są na Ukrainie osoby, które zajmują eksponowane stanowiska, czy są pewnego rodzaju przedstawicielami, ambasadorami politycznymi, kulturowymi Ukrainy poza granicami Ukrainy. I mówię bardzo jednoznacznie, sposób, który jest wariant antypolski, bo jeżeli na przykład osoba, która mówi, która jest właśnie obywatelką Ukrainy i która jest dosyć znaną osobą, mówi o tym, że chociażby film, który dotyczył chociażby właśnie Wołynia, jest nożem wbitym w plecy, czy że jest to nieistniejąca zbrodnia, w ogóle jakiś wymysł ze strony polskiej, jest na przykład uhonorowana przez władzę jednego z miast polskich prestiżową nagrodą, to coś jest nie tak. Coś jest nie tak, jeżeli ambasador Ukrainy w Niemczech mówi bardzo nie fair na temat Polski właśnie w okolicach rocznicy upamiętniającej tamte wydarzenia, w sposób, który wybiela UPA, wybiera Wołyń, mówi, a rozmywa całą odpowiedzialność historyczną za tamte wydarzenia i no niby Ukraina się od tego trochę dystansuje, ale tak naprawdę kilka miesięcy później ta sama osoba zostaje powołana na stanowisko wiceminister spraw zagranicznych. I jednocześnie tak naprawdę w wielu miejscach, kiedy jakby Polacy dają od siebie tak dużo, brakuje jakiejś takiej szczerości i podziękowania z tamtej strony. I to nie jest kwestia teraz propagandy, prorosyjskiej czy czegokolwiek takiego, tylko to jest kwestia właśnie gdzieś tam pewnej prawdy historycznej, takiego stanięcia w blasku słońca, a nie w jakimś płócieniu. I tak jak powiedziałam, dla budowy przyszłości ważne jest naświetlenie pewnych rzeczy bardzo jasno, więc absolutnie nie mogę się zgodzić z czymś takim, że no tak, to przymknijmy teraz to oko na pewne rzeczy, bo najważniejsze jest to, żeby jakby teraz ten konflikt poszedł w tę stronę, w jaką powinien pójść i w ogóle zjednoczmy się ponad podziałami. Oczywiście, powinniśmy się zjednoczyć, powinniśmy pomagać, ale nie w taki sposób, który jest, nie możemy jednocześnie w momencie, kiedy ktoś pluje nam w twarz, udawać, że pada deszcz. I jeszcze jedna rzecz, która też jest dla mnie dosyć ważna w całym tym dyskursie. Jest takie modne powiedzenie, że tylko głupi lekceważy swojego przeciwnika. Ja zdaję sobie sprawę, że rosyjscy żołnierze dzisiaj Być może działy się, pan redaktor wspominał o jakichś takich przypadkach kompletnego gdzieś tam niemal zacofania kulturowego czy zacofania technicznego, technologicznego ze strony armii rosyjskiej. Ja myślę, że byłabym ostrożna z pewnymi tego typu wypowiedziami. Mówię, tylko głupi lekceważy przeciwnika. Gdyby Rosja rzeczywiście była tak słaba, to ten konflikt już dawno by się zakończył. Bo Ukraina sama byłaby w stanie ją pokonać, ewentualnie sama z tym wsparciem, które otrzymuje z Zachodu. Patrząc na to, że konflikt cały czas trwa, oznacza to, że jakby nie było, nie jest to tak słaby przeciwnik, o jakim się mówi. I mówię...
Pani Natalio, dziękuję. Postawimy kropkę, bo żeby pan redaktor jeszcze zdążył nam odpowiedzieć. Bóg zapłać.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem. Dobrej nocy.
Dziękuję.
Ile mamy czasu do końca audycji?
Trzy minuty?
Ach, trzy minuty, to niewiele.
Przepraszam.
Tak, ale fascynująca rozmowa ze słuchaczami Radia Maryja. Odpowiem Państwu przykładami, też rozmawiam z czytelnikami tej książki Wojna, reportaż z Ukrainy. I jeden z młodych ludzi opowiadał mi, że przyjął rodzinę ukraińską do domu i dostał potem w prezencie w ramach wdzięczności skarpetki z napisem Bandera. Ale to nie było plucie w twarz. Oni naprawdę nie wiedzą. Myśleli, patrz, to nasz bohater, prawda, walczył z ruskimi, to ja ci, Polaku kochany, z wdzięczności to podaruję. No nie wiedzą, no nie da się tego prościej wyjaśnić i oczywiście musimy ich doedukować w tej sprawie, ale nie wtedy, gdy rosyjskie rakiety...
A wysoko postawieni i rządzący?
Cynicy, często cynicy.
Wiedzą, no, czy nie wiedzą?
Oni zazwyczaj wiedzą, też nie wszyscy, ale mówię, Wiatrowicz, który wykreował też ten fałszywy kult, jest dzisiaj deputatem do Wierchownej Rady z partii Poroszenki, byłego prezydenta. Robota jest oczywiście do wykonania, ale przede wszystkim na koniec chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo będzie jeszcze wiele kłamstw wokół tej wojny, drodzy Państwo. Zapamiętajmy na dziś. I na następne pokolenia, że Polacy uratowali Ukrainę w tej wojnie. Państwo polskie uratowało państwo ukraińskie, a naród polski uratował naród ukraiński. Ukraińcy o tym teraz wiedzą, my o tym teraz wiemy. Ale będą też takie siły, które będą próbowały obrócić to przeciwko nam. Dziś ambasador Niemiec sugerował, że Polska finansowała rosyjskie zbrojenia. Bezczelny. Kupując gaz od Rosji, to w ogóle nasza wina. Będzie się odwracało tę historię, gdy tymczasem my, drodzy Państwo, możemy być bardzo dumni z tego, że pomogliśmy napadniętemu, a nasze państwo okazało się na tyle silne, że powstrzymało i prowokację Łukaszenki i wsparło bardzo silnie państwo ukraińskie. Nie dajmy tego zafałszować w przyszłości.
Dziękuję. Przesłanie dla nas, dla Polaków na ten czas?
Między imperiami niemieckimi i rosyjskimi no zawsze będzie niestety tak samo. Jak mówił Gennadij Druzenko, jeden z takich ochotników w Donbasie, zrobiłem z nim wywiad, a potem go cytował nawet pan minister Mariusz Błaszczak, że my z Ukraińcami mamy dwie drogi. Albo będziemy razem w sojuszu, albo będziemy razem na Syberii.
Dziękuję. Nasz gość Jakub Maciejewski, publicysta tygodnika Sieci, portalu W Polityce, korespondent wojenny z Ukrainy, autor książki Wojna, reportaż z Ukrainy. Dziś nasze rozmowy, rosyjska inwazja na Ukrainie z bliska. Dziękuję bardzo naszemu gościowi, dziękuję też i Państwu za uwagę, dziękujemy za każdy telefon, za to, że byliście razem z nami. To były rozmowy niedokończone.